Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Partnerem programu jest marka Dr. Wit z napojem hipotonicznym, który nawadnia szybciej niż woda.
Zabierz magazyn Zero na wakacje. 400 stron świetnych tekstów. Zamów na magazyn.zero.pl.
Jacek Prusiniowski, dzień dobry, witam Państwa w tygodniku politycznym w kanale i w telewizji Zero. Dzisiaj porozmawiamy o pęknięciu w Prawie i Sprawiedliwości, o cenach paliw i o maksymalnych zarobkach lekarzy. To będą główne tematy, nad którymi pochylą się następujący goście. Patryk Jaskulski, Koalicja Obywatelska, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam panów w studio i witam także wszystkich widzów.
Kamil Wnuk, Polska 2050. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam państwa z samego rana w sobotę.
Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
To Prawo i Sprawiedliwość pod prezesem Kaczyńskim, tak?
Prawo i Sprawiedliwość.
Prawo i Sprawiedliwość. Sławomir Mazurek, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie ministrze. I Przemysław Wiper, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na stole poczęstunek, więc zachęcam panów do korzystania z tego, co przygotowaliśmy i smacznego życzę, a my zobaczymy teraz pierwszy materiał, który wprowadzi do tematu Prawa i Sprawiedliwości.
Każdy wiedział, czym jest podpisanie i czym jest niezgoda na podpisanie, a różnego rodzaju dziwne, a niekiedy zabawne wytłumaczenia nic tutaj nie zmieniają. Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim, no pewna formalność jeszcze musi być dokonana, bo my przestrzegamy statut.
Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów, bo wiem, że i tutaj pojawiały się różne liczby. Chcę to przeciąć, mamy bardzo mocną reprezentację, ale dzisiaj do ostatnich chwil, do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność.
Od Jarosława Sellina zaczniemy Prawo tak i Sprawiedliwość. Bez 40 parlamentarzystów to słabsze Prawo i Sprawiedliwość?
To nie jest dobry czas, nie są dobre dni dla prawicy w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość jest najważniejszą partią prawicową w Polsce od ćwierć wieku, od 2001 roku. I mamy do czynienia jednak z poważnym kryzysem i ja nad tym z powodu tego kryzysu ubolewam, bo chciałbym dalej pracować z osobami, które przed chwilą na ekranie widzieliśmy.
To dlaczego ich wyrzuciliście?
Nie, tutaj to trochę wyglądało inaczej, jednak są w każdej partii ciała statutowe, jest kierownictwo konkretne w każdej partii, ono ma swój kształt formalny. W mojej partii tą najważniejszą władzą jest Prezydium Komitetu Politycznego i to Prezydium Komitetu Politycznego 10 dni temu podjęło decyzję, że ze względu na to, że jest jednak cały czas pewne zamieszanie, można nawet powiedzieć lojalnościowe wewnątrz mojej partii związane z działaniem różnych stowarzyszeń o charakterze politycznym podjęło decyzję, że jednak te stowarzyszenia mają przestać działać, że mają ludzie złożyć takie deklaracje, że już w nich nie działają i że w przyszłości też nie będą zakładać wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości stowarzyszeń o charakterze politycznym, co do których można też podejrzewać, że idą w kierunku strukturalizacji partyjnej. Kierownictwo poprosiło, żeby wszyscy takie oświadczenie podpisali i jednocześnie wyraźnie zaznaczyło, że kto takiego oświadczenia nie podpisze, będzie to oznaczało, że rezygnuje z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości i w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Więc ten przekaz był dosyć jasny, czytelny i to była decyzja kierownictwa. W związku z tym, jeżeli ktoś rzeczywiście tego nie dopełnił, to tak to jest interpretowane, że sam zrezygnował z Prawa i Sprawiedliwości, z bycia w partii i bycia w klubie.
To pytanie do ministra Sławomira Mazurka, jak prezydent patrzy na ten podział Prawa i Sprawiedliwości, bo zdaje się, że w żaden sposób nie próbował chyba sklejać formacji, która popierała go, kiedy startował na prezydenta i dzięki której w dużej mierze prezydentem został.
To nie jest zadanie pana prezydenta. Pan prezydent skupia się na swojej pracy, na tych wyzwaniach, które są przez Polską i to w zakresie bezpieczeństwa i sprawach gospodarczych. Mamy poważne problemy ze służbą zdrowia, poważne problemy z rosnącymi cenami paliw. To jest to, co dzisiaj...
To o tym porozmawiamy. A przygląda się temu pan prezydent? Nie wiem, niepokoi albo cieszy? Jakakolwiek emocja towarzyszy tym wydarzeniom?
Kiedy patrzy się na perspektywę sukcesu pana prezydenta, to był sukces w oparciu o zintegrowanie wszystkich sił, które mu na sercu leżało dobro Polski. To był też skonsolidowany i zjednoczony ruch związany z Prawem i Sprawiedliwością, ale trzeba pamiętać, że pan prezydent jako kandydat obywatelski miał dość szerokie poparcie. Dzisiaj widzimy także to w rekordowych sondażach popularności, ale tym kluczem do sukcesu prezydenta była też jedność w Prawie i Sprawiedliwości i to dzięki też tej jedności udało się ten wynik osiągnąć. Związany on też był z tym, że oczywiście to tak jak pan wspomniał, ważne są też struktury, które pracują, które są w terenie. To jest też bardzo ważne, więc doświadczenie pana prezydenta ostatniej kampanii to jest doświadczenie, że dostaje się premię za jedność, premię za to, że wyborcy też mają jasność co do tego, w jakim kierunku idzie formacja, na którą stawiają. Dzisiaj myślę, że jest jeszcze bardzo dużo czasu do wyborów, ale... Ja słyszałem różne takie radosne występy, nawet jedna z telewizji chyba w likwidacji zrobił jakiś taki show z jedzeniem popcornu. Nie wiem, czy to była reklama wkomponowana, czy nie, ale w TVP Info pojawiły się takie...
Bez lokowania produktu.
Po prostu tak trzeba było zlokować pewną ideę. Ale przez ostatnie lata jedynym programem, który jest realizowany, to jest AntyPiS. I dzisiaj... Być może okaże się, że ten problem zniknie, przynajmniej w tak ostrym...
Nie zniknie PiS,
ale tak naprawdę być może nawet ta, z uwagi na to, że mamy taką sytuację, jak mówię, jeszcze jest bardzo dużo czasu do wyborów, ale naprawdę więcej pytań o to, w jakim kierunku idzie Polska, będzie się pojawiać i trudno będzie już tylko na samym antypisizmie jechać obecnej władzy.
To teraz przechodzimy do tych, którzy raczej są zadowoleni z tego, co wczoraj wydarzyło się w Prawie i Sprawiedliwości. Przemysław Wipler, dla Konfederacji to jest dobra informacja, podzielone Prawo i Sprawiedliwość?
Jesteśmy od lat trzecią formacją na polskiej scenie politycznej. Jeżeli ten podział będzie głęboki, jeżeli ten podział zakończy się sukcesem grupy rozłamowców Mateusza Rozłamowskiego, ale to właściwie jest oczywiście Morawieckiego, no ale od wczoraj Rozłamowskiego również. Jeżeli ten rozłam zakończy się sukcesem, to my staniemy się drugą formacją na polskiej scenie politycznej i ten okres, o którym tutaj była mowa, 20 kilku lat, gdy dominowała od centrum w prawo na scenie politycznym formacja Jarosława Kaczyńskiego, może się dzięki tym wydarzeniom, które wczoraj miały miejsce, zakończyć. I to jest jasne i oczywiste.
A jak pan na to patrzy, kto chciał tego podziału? Kaczyński czy Morawiecki? Bo pan też kiedyś był przecież w Prawie i Sprawiedliwości. Trochę pan zna tych ludzi.
Ja wielu poznałem już, jak przestałem być i poza polityką, a tym bardziej poza Prawem i Sprawiedliwością, w którym tej formacji byłem ponad rok, ale mogę powiedzieć, że część osób, które przestają teraz być parlamentarzystami PiS-u, to są ludzie, którzy pamiętam, jak się do tej formacji zapisywali. Kto chciał tego rozłamu? Myślę, że chciała duża grupa polityków, z których każdy uważa się za delfina, za następcę tronu, i chcieli wypchnąć jako swojego najpoważniejszego konkurenta Mateusza Morawieckiego. I to, że jestem przekonany, że porozmawiałem z tymi politykami, którzy w chwili obecnej, no, ich status jest jeszcze niejasny, ale już poza Prawem i Sprawiedliwością, to nie są ludzie, którzy palą się do zakładania startupu politycznego. To nie są ludzie, bo to jest bardzo ciężka praca. Ja byłem w startupach politycznych przez kilka dekad. Wiem, jaki to jest ciężki chleb. Jak ktoś lata pływał na wielkim lotniskowcu, na okręcie flagowym i teraz musi drapać ziemię i zaczynać od nowa, to jest bardzo ciężka praca. Ale to powiem, było różne rozłamy w Prawie i Sprawiedliwości, ale ten jest absolutnie inny pod względem poprzednich.
Skala chociażby jest inna.
Po raz pierwszy ludzie, którzy wyszli, którzy zostali wyrzuceni, którzy wyszli, to są ludzie, którzy potrafią i chcą pracować. Ponieważ to przy różnych wadach i przy różnych naszych krytycyzmie wobec Mateusza Morawieckiego, to jest bardzo pracowity człowiek i on zabrał z sobą grupę bardzo, bardzo pracowitych parlamentarzystów,
z którymi pracował w rządzie.
No ale właśnie to są ludzie, którzy są znani z tego, że przy różnych ich wadach są na pewno pracowici. I są całe regiony, w których odeszli prawie wszyscy kluczowi politycy. Mówię o parlamentarzystach. Dolny Śląsk, to tam przecież jest dewastacja struktur. Województwo świętokrzyskie, powiedzmy sobie wprost na to, co motywowało tych ludzi. Motywacje są różne. Jedni tak wspierają Mateusza Morawieckiego, drudzy nie widzą szansy na siebie na bycie na miejscu biorącym w listach. Trzeci, konflikty personalne, jak na przykład w województwie świętokrzyskim. Myślę, że pani wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka się przyłożyła, że parę osób z desperacją zdecydowało się na ten krok i możemy iść osoba po osobie, dlaczego oni to zrobili.
To teraz obóz rządzący, Patryk Jaskulski, panie pośle, wiele osób zwracało uwagę na to, że ten rozpad Prawa i Sprawiedliwości nastąpił w momencie, który nie był łatwym momentem dla obozu rządzącego, dla Koalicji Obywatelskiej. Od tygodni trwający kryzys związany ze Szpitalem Południowym, ze służbą zdrowia, to coś, co było dla was potężnym kłopotem. No i Prawo i Sprawiedliwość z tego kłopotu wizerunkowo przynajmniej was wybawiło?
My z tego kłopotu wychodzimy i podejmujemy też konkretne kroki, jeżeli chodzi o ochronę służby zdrowia. Natomiast niewątpliwie wszyscy chyba obserwatorzy sceny politycznej, ale także wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości jest zaskoczonych co do czasu. Pytanie, czy ten czas jest przypadkowy, czy są jakieś okoliczności, o których jeszcze nie wiemy. Ja nie mam wątpliwości, że jest to jednak swego rodzaju tąpnięcie na polskiej scenie politycznej. Ta sytuacja będzie rzutować też na sytuację w regionach. Mamy historyczny rozłam Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze w historii Polski demokratycznej po 1989 roku nie mieliśmy sytuacji, aby były premier twarz, w którą Prawo i Sprawiedliwość inwestowało przez lata, rzuciło de facto rękawice i wytoczyło walkę o przywództwie w Prawie i Sprawiedliwości. I z jednym się tylko tutaj nie zgodzę. Pan poseł Sellin powiedział, że to komitet polityczny podjął decyzję.
Prezydium.
Prezydium, przepraszam, bo tutaj faktycznie te struktury partyjne bardzo mocno są rozbudowane, ale to nie był głos jakiegokolwiek gremium. Nie mam wątpliwości. To był głos i to była decyzja Jarosława Kaczyńskiego,
który uchwałę w tej sprawie przyniósł na prezydium Komitetu Politycznego prezes Kaczyński, prawda? I przez aklamację została przyjęta.
Trochę inaczej. Prezydium Komitetu Politycznego podjęło decyzję, że trzeba w tę stronę pójść, a zarządzenie wydał prezes, bo miał upoważnienie od prezydium, żeby wydać to zarządzenie o konieczności podpisania tych oświadczeń i on to treść tego oświadczenia sformułował i takie oczekiwanie sformułował.
A wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią autorytarną, gdzie do tej pory, jeżeli prezes coś zarządził, to de facto te doły zawsze się słuchały.
Ilu było kandydatów na szefa Platformy w wyborach?
Ale rozmawiamy teraz o Prawie i Sprawiedliwości. Ja rozumiem, że pan redaktor słynie z uszczypliwości właśnie w kierunku Koalicji Obywatelskiej, ale jeżeli możemy, myślę, że będziemy mieli też taką jeszcze okazję, żeby pan też tutaj się wyzłośliwił. Jeżeli możemy się tylko skoncentrować na tym, co zaszło w Prawie i Sprawiedliwości, jakie to też będzie miało później konsekwencje, bo myślę, że jednak tutaj taka skromność ze strony pana ministra ministra z kancelarii prezydenta, ale myślę, że jednak tutaj od pana z PiS-u na prawo naprawdę duża radość, bo ja myślę, że taka neutralność Karola Nawrockiego jest tylko i wyłącznie pozorowana. W gruncie rzeczy Karol Nawrocki cieszy się, bo słabszy Jarosław Kaczyński, to większa szansa na to, aby właśnie Karol Nawrocki, który ma olbrzymie aspiracje być takim szefem rządu dusz na prawicy, chce być de facto liderem całej prawicy. Słabszy Jarosław Kaczyński to później też silniejsza pozycja prezydenta Nawrockiego. Natomiast pytanie zasadnicze, jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego, bo Mateusz Morawiecki do tej pory był jednym z takich kukiełek w teatrze kuchmistrza politycznego Jarosława Kaczyńskiego. Był de facto pełniącym obowiązki premiera, ale robił i wykonywał zawsze linię polityczną Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, co zrobi Mateusz Morawiecki z tą grupą swoich posłów? Czy wybije się na niezależność? Czy na przykład będą głosowali przeciw złym wetom prezydenta Nawrockiego, o których pewnie będziemy dzisiaj też jeszcze rozmawiać, czy będą potulnie próbować głosować za każdym razem, tak jak Jarosław Kaczyński będzie głosował z PiS-em, czy będą próbować już poza Prawem i Sprawiedliwości de facto być częścią Prawa i Sprawiedliwości. Co będzie bardzo trudne, bo widzimy, że te emocje już dzisiaj rozlały się i te emocje będą się rozlewać, bo to są kwestie personalne w regionach, ale to też są kwestie historyczne. Za chwilę usłyszymy, może ktoś odważny powie, kto tak naprawdę chciał wyprowadzać wojsko podczas protestów kobiet, bo wiemy, że takie sytuacje były. Już słyszeliśmy o napięciach dotyczących zbrojenia w ówczesnym rządzie, kto chciał kupować je w 35., kto nie chciał kupować. I tych różnych oskarżeń historii publicznie będzie zapewnie bardzo dużo. Na to wszystko oczywiście może cieszyć się Konfederacja, bo Prawo i Sprawiedliwość po prostu będzie zajęta sobą, swoimi wewnętrznymi walkami o władzę. Bo też nie mam wątpliwości, że Mateusz Morawiecki odszedł, bo skończyło się to lepidło, które sklejało całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości, czyli duże pieniądze, władza. Jarosław Kaczyński rządził, dzieląc i rządząc spółkami różnego rodzaju, tymi politycznymi fruktami. Dziś część posłów rzuciła mu przywództwo, nie zgadzając się na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało twarz Przemysława Czarnka, skręcało na prawo i de facto wypychało też, mianując Przemysława Czarnka na premiera Mateusza Morawieckiego, takiego przynajmniej w tej opozycyjnej roli, starającego się być bardziej w kierunku centrum nastawionego.
I Kamil Wnuk, Polska 2050. Panie pośle, pan świeżo po podziale Polski 2050, więc doświadczenia panu znane, to co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. To może być jakieś ożywcze i pozytywne dla jakiejś formacji także taki podział? To może coś dać nowego, świeżego? Czy to zawsze jest tylko destrukcja?
Znaczy przede wszystkim ludzie, którzy oglądają politykę, się interesują polityką, to wymagają od nas wszystkich, od klasy politycznej, żeby polityka była o sprawach tych, które dotyczą ludzi, a nie o samych politykach. A
paliwo, służba zdrowia zaraz.
A w momencie, gdy politycy zaczynają rozmawiać o sobie wzajemnie tylko, no to niszczą obydwie strony tak naprawdę, które potencjalnie są w jakimś konflikcie. Ja, jak pan redaktor wspomniał, mieliśmy taką sytuację u nas w partii, mieliśmy
na
początku tego roku wybory i rzeczywiście osoby, które na demokratyczne wybory nasza partia, osoby, które przegrały te wybory, chociaż się zaklinały, że nie wyjdą z partii, to wyszły. No i rzeczywiście się mniej więcej na pół podzieliło, idealnie na pół, ale konsekwencje tego są takie, że rzeczywiście obniżyło się poparcie, przynajmniej sondażowe społeczne, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. No i rzeczywiście odkąd wróciliśmy teraz ja cały czas byłem i niczego nie zmieniałem, ale zajmowałem się nie tematami nazwisk, kto gdzie odchodzi, czy nie odchodzi, tylko tematami dotyczącymi ludzi, to powoli odbudowujemy to zaufanie społeczne.
Ale niektórzy, panie pośle, widzą panią minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, czyli szefową pańskiego ugrupowania, u boku Mateusza Morawieckiego. Mówią niektórzy, że taka koalicja za jakiś czas może mieć miejsce. Oczywiście wtedy musielibyście wyjść z rządu. Pan widzi jakieś pole do współpracy Polski 2050 i roboczo nazywanej partii Rozwój Plus, bo ona tak się jeszcze nie nazywa?
Polska 2050 współtworzyła i współtworzy koalicję 15 października i nie ma żadnych planów zmiany w tym zakresie.
No patrząc na relacje pani minister i premiera, to...
Natomiast to są zapewne trudne relacje, nie ze wszystkim się zgadzamy, ale to na tym to polega, że żeby coś dobrego stworzyć, żeby coś można było naprawić, no to trzeba dyskutować i czasami jak ma się inne zdanie, no to można dzięki temu coś dobrego stworzyć. No, na tym to polega, że rząd jest koalicyjny, a nie jest pod jedną osobą. No przykład jest tutaj właśnie w Prawie i Sprawiedliwości, by też nie zadziałało ten autorytaryzm lidera, że rzeczywiście tutaj gdzieś się okazało, w pewnym momencie coś pękło. No i nie zawsze jest tak, że ten lider, jak nie ma takiej trochę wewnętrznej, merytorycznej opozycji, no to może iść w złym kierunku.
A momencie... Czyli nie zerkacie przyjaźnie w stronę.
Znaczy ja myślę, że nie mam nic przeciwko temu, że bo tutaj jak poseł Wiper wspomniał, ja też mam podobne zdanie, że wielu tych parlamentarzystów, którzy właśnie odeszli wraz z Mateuszem Morawieckim, to są akurat merytoryczni ludzie, którym ja na przykład w komisjach z nimi pracuję, to oni mają pragmatyczne podejście do wielu spraw i w głosowaniach co prawda tego nie pokazują, ale już w rozmowach, w dyskusjach na komisjach czy w takich kuluarowych rozmowach często wykazują podobne zdanie na przykład do mojego i to takie, jakie ma rząd obecny, a zupełnie odmienne od tego, co oficjalnie mówi Prawo i Sprawiedliwość, na przykład względem sytuacji, jaką mamy za wschodnią granicą. No dzisiaj fatalną rzecz, znaczy, jeżeli mogę troszkę dłużej, fatalną rzecz Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dwie kwestie. Po pierwsze, że wybrało na potencjalnego przyszłego premiera pana Czarnka. No, każdy ma do tego prawo. Wiemy, że pan Czarnek ma wyraziste mocno poglądy, natomiast on mimo, że miał te wyraziste poglądy, to w momencie, gdy przejął tą funkcję, no to nagle zaczął sobie demontować fotowoltaikę w swoim własnym domu, no i słynne OZE-SROZE, co chyba nawet w kanale Zero pierwszy raz się pojawiło.
Nawet nie zdemontował.
Nie, na konferencji. No mówi w każdym razie o tym. No i co gorsze, próbuje robić drugim piratem. Mamy kapitana Hooka jednego w polskiej polityce, no i on chciał być tym jego jakimś tam, nie wiem, drugim kolegą. Bez sensu zupełnie rzecz, bo to w złym kierunku zmierza i to jest jedna sprawa. Gdy się wydawało, że Prawo i Sprawiedliwość
już nic
innego nie może zrobić, no to Prawo i Sprawiedliwość zrobiło konferencję, na którym stwierdziło, że tworzy pakt senacki na prawicy, no ale z tym, że ten pakt senacki nie z tymi innymi największymi organizacjami, tylko z bezpartyjnymi samorządowcami, które mają, no nie wiem jakie poparcie, ale warto tutaj wspomnieć o liderze bezpartyjnych samorządowców, który nigdy nie był bezpartyjny, bo odkąd tworzył te partie polityczne, jak chodzi o samorząd, no to pan Marek Woch nigdy nie był samorządowcem, startował 5 razy, ale wszystkiego natomiast, panie redaktorze, jak mogę skończyć, no to no, pan Jarosław Kaczyński wymienił po prostu Mateusza Morawieckiego na Marka Wocha. I teraz pytanie do wyborców PiSu, czy oni na to pójdą, czy uważają, że to jest ten kierunek, czy taka partia polityczna ma szansę przejąć wybory w 2027 roku, czy raczej Polska jest bezpieczna, nie zbliżamy się do paktu z Moskwą, nie wychodzimy z Unii Europejskiej, no bo to w tym kierunku zmierza, jeżeli takie sojusze chcemy tworzyć na prawicy.
Jarosław Sellin, panie proszę, ja mam takie pytanie jeszcze o premiera Mateusza Morawieckiego, bo wczoraj też prezes Jarosław Kaczyński w telewizji Republika chyba przypomniał, że premier był doradcą Donalda Tuska. Dlaczego przez lata nie zauważaliście tego? Nie było to dla was problemem? Teraz jest problemem,
ten,
że...
Ten fragment życiorysu Mateusza Morawieckiego zawsze był znany i to nie była żadna tajemnica, że był taki moment.
No tak, natomiast ja uważam, teraz o tym mówicie?
Ja mówię za siebie teraz, że premier Mateusz Morawiecki był dobrym premierem, wykonywał programową politykę Prawa i Sprawiedliwości przez 6 lat. Był najdłużej urzędującym prawicowym premierem w historii III Rzeczpospolitej i dlatego żałuję, że stało się to, co się stało, bo chciałbym, jako też wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego, chciałbym z tym politykiem dalej pracować, ale podjęli on i jego środowisko inną decyzję. Trudno. Będziemy po prostu już na własne konto, na własny rachunek działać. Mam nadzieję, myślę, że to jest możliwe, że w przyszłości jakaś współpraca polityczna będzie możliwa, w zależności od tego, jak to się wszystko ułoży, jeśli chodzi o realne wsparcie społeczne czy polityczne. Ale chcę się ustosunkować, bo jednak mówimy o moim środowisku politycznym i każdy się tutaj wypowiedział, do jednego zdania, które tu padło, bo nawet pan zaczepił mnie tym pytaniem, czy to już jest koniec PiSu. Ja zwracam uwagę
tak
na to.
Powiedziałem, dlatego że, tak, pan mi
książka, dzisiaj książka koniec PiSu właśnie, kosztuje mniej niż litr benzyny.
Ja przypominam, że na dyskoncie taką książkę można kupić.
Ale panowie,
7-14.
Łatwo nie, jest przewidzieć przyszłość, taką wartość za pół roku, czy za 15 lat do przodu.
Ale bardzo ciekawą informację wam przekażę, bo może ją przeoczyliście. Otóż rzeczywiście ta książka koniec PiSu funkcjonuje na dyskoncie już od kilkunastu lat w różnych nie najlepszych chyba księgarniach. I zawsze wróżono koniec PiSu i po przegranych w 7 roku, i po przegranych w 11 roku. Potem właśnie ta książka powstała. Natomiast zwrócę uwagę na jeden sondaż, który komentatorzy przeoczyli. Chyba sprzed 2 tygodni w Rzeczpospolitej. Naprawdę nie zauważyłem żadnych komentarzy i żadnych analiz. Zapytania Polaków, czy żałują, na kogo oddali głos w wyborach w 2023 roku, tych wyborach sprzed 3 lat. Otóż informuję, że z tego sondażu wynika, że tylko 1/3 Polaków nie żałuje, że zagłosowała na Koalicję Obywatelską, na Polskę 50, na Konfederację, na PSL, na Lewicę. A 2/3 wyborców Prawa i Sprawiedliwości powiedziało, że nie żałuje tego głosu. Co to oznacza? To oznacza, że my mamy najbardziej ukorzeniony, uspołeczniony elektorat, który jest rzeczywiście Prawu i Sprawiedliwości wierny. Teraz mamy zachwianie, teraz mamy być może ludzie się rozglądają i pytają, co się w tym obozie politycznym, co się w tym obozie politycznym dzieje, ale udowodnimy przez te najbliższe półtora roku, już niecałe półtora roku, bo wybory za niecałe półtora roku, że idziemy z bardzo atrakcyjną ofertą programową, mamy plan odsunięcia najgorszego rządu w historii III RP od władzy. Jesteśmy też otwarci na rozmowy koalicyjne z innymi środowiskami prawicowymi, ale zobaczymy oczywiście, jakie tu będą możliwości, bo to arytmetyka w dużej mierze będzie o tym decydowała. Nie jesteśmy gotowi, to też mówimy zupełnie otwarcie, w żadnym wymiarze na koalicję z Grzegorzem Braunem i jego formacją polityczną. Ale na wszystkie inne rozmowy jesteśmy gotowi. Oczywiście też nie z Koalicją Obywatelską, ale na wszystkie inne rozmowy jesteśmy gotowi.
Sławomir Mazurek i pytanie o tę rolę pana prezydenta. Jak mówił poseł Jaskulski, słabsze partie na prawicy, bardziej rozdrobniona prawica, to silniejszy prezydent?
Prezydent skupi się na tym, żeby był silnym prezydentem, żeby jego prerogatywy były realizowane. I to jest zadanie. Dzisiaj pan prezydent skupia się na tym, aby urząd prezydenta był skuteczny, aby był efektywny, aby ta prezydentura nie była tylko, była właśnie tą prezydenturą, która też dostarcza i to się wydarzyło.
Ale to prezydent patrzy na to tak, że sprzyjająca mu większość parlamentarna to właśnie możliwość realizacji obietnic i działania, wprowadzania pomysłów takich, z jakimi szedł do wyborów prezydent. To jest też jeden z celów prezydenta, zmiana władzy.
Polacy wybierając pana prezydenta powiedzieli stanowcze nie Platformie Obywatelskiej, tej polityce, która jest realizowana w różnych obszarach, odejścia od wielkich projektów modernizacyjnych, odejścia od projektów, które służą obywatelom. No dlaczego na przykład ustawa o tanim prądzie jest od wielu miesięcy mrożona. Szereg ustaw, które w kampanii wyborczej zostały przez pana prezydenta przygotowane, przedstawione, plan 21. Ustawy trafiły do zamrażarki, nawet nie ma nad nimi debaty. To pokazuje prawdziwą twarz Platformy Obywatelskiej i pana marszałka Czarzastego, który jest daleki od demokracji, skoro nawet tych ustaw nie dopuszcza do dyskusji podczas prac parlamentarnych. I to pokazuje prawdziwe oblicze demokracji walczącej także w tym wymiarze legislacyjnym, bo to jest dobra oferta dla Polaków, jakby spełnia to, za czym głosowali Polacy, wybierając Karola Nawrockiego na prezydenta.
I Przemysław Wipier, pytanie, czy ta część, no póki co jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież nie zmaterializowało się to wyrzucenie tej 40 polityków, to jest potencjalnie bliższa formacja, jeżeli chodzi o szukanie koalicjantów przez Konfederację. Łatwiej by było wam się porozumieć z Morawieckimi i jego ludźmi niż z Prawem i Sprawiedliwością Jarosława Kaczyńskiego?
Pierwsze, nie spekulujemy na temat tego, z kim mielibyśmy wchodzić w koalicję. Jest bardzo, bardzo odległy czas do wyborów. Wszystko się może wielokrotnie zmienić. Po drugie, Konfederacja powstała i popularność Konfederacji rosła na oporze wyborców, zwłaszcza prawicowych, przedsiębiorców młodych, wobec Zielonego Ładu, Polskiego Ładu, covidowej polityki zamykania gospodarki.
I wobec rządu Morawieckiego.
Czyli tych rzeczy, których twarzą był Mateusz Morawiecki. I on może teraz mówić, ja wykonywałem polecenia mojego politycznego szefa Jarosława Kaczyńskiego i nie byłem numer jeden w hierarchii, to jest prawda, ale on płacił rachunek za to, jakim był premierem. I więc jeżeli teraz ruszy dyskusja albo się ożywi, jakie było naprawdę pochodzenie centrum decyzyjne podejmowania tego rodzaju różnych decyzji, które się bardzo naszym wyborcom nie podobały, nie podobały. To jest jeden aspekt, ale drugi aspekt to są będą bieżące głosowania. Jak w różnych sprawach będzie głosowała ta grupa polityków, ten klub parlamentarny, bo myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi, że ci posłowie we wtorek, pewnie dzień przed posiedzeniem Sejmu, złożą wniosek o powołanie klubu parlamentarnego. To, jak oni będą głosować przez tych najbliższych kilkanaście miesięcy, to będzie pokazywało intencje. Na ostatnim Sejmie przyjęto skandaliczne zmiany uderzające w polskich przedsiębiorców, podatników, tylko Konfederacja była przeciwna, cały klub Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacja Grzegorza Brauna, formacja Grzegorza Brauna i politycy z koła Pawła Kukiza, a reszta klasy politycznej zagłosowała za przepisami uderzającym po raz kolejny w polskich przedsiębiorców, podatników. Na takich głosowaniach będziemy budować, będziemy patrzeć, w jaki sposób podchodzą i na ile można współpracować z tymi ludźmi. Mamy ileś projektów klubu Konfederacji, które czekają na głosowanie nad nimi w Sejmie i to będzie papierkiem lakmusowym tej perspektywy kooperacji politycznej, kiedy w tym momencie Jarosław Mateusz Morawiecki stracił alibi, nie może mówić, to Jarosław Kaczyński, sorry chłopaki, ja musiałem. Teraz on pewnie w bardziej partnerski sposób z ludźmi, którzy z nim współtworzą ten projekt, będzie na temat tego dyskutował i to będzie w jakiejś mierze partner do dyskusji w bieżących sprawach politycznych, w bieżących głosowaniach.
Patryk Jaskulski, pytanie o to, panie pośle, czy podział Prawa i Sprawiedliwości, to już teraz może pan powiedzieć, większe szanse rządzącej koalicji na utrzymanie władzy po wyborach w 2027 roku? To jest sytuacja, która przybliża was do utrzymania władzy?
Ja myślę, że my musimy robić wszystko, żeby skutecznie docierać z komunikacją o tym, co robimy dobrego w gospodarce. Pan minister powiedział, że my wstrzymujemy rozwój, to wręcz przeciwnie. Sytuacja gospodarcza, ekonomiczna Polski jest dobra. Widzimy, że Polska ma stabilny wzrost gospodarczy i gdyby nie pewne działania też prezydenta, jak chociażby weto do programu SAFE, byłoby łatwiej modernizować i rozwijać Polskę. Ale wracając do tego, czy ta sytuacja będzie miała wpływ na sytuację sondażową poszczególnych formacji na polskiej scenie politycznej, ja nie mam wątpliwości, że tak. Rozwój plus to w sondażach PiS minus. Rozwój plus równa się PiS minus w sondażach, czego też już jesteśmy świadkami. Po pierwsze, sondaże pokazują odpływ od elektoratu Prawa i Sprawiedliwości części wyborców właśnie w kierunku Mateusza Morawieckiego. I dziś dosyć nerwowo już w zasadzie, kilka godzin po ogłoszeniu tej decyzji, Jarosław Kaczyński próbuje temu zaradzić. Właśnie temu mają służyć te słowa. Takie słowa objawienia w zasadzie w kierunku swoich wyborców o tym, że Mateusz Morawiecki był współpracownikiem premiera Donalda Tuska. A wy tutaj, jak siedzicie, jesteście politykami, zdajecie sobie sprawę, że to są najcięższe działa, jakie może wytoczyć polityk Prawa i Sprawiedliwości w kierunku drugiego polityka Prawa i Sprawiedliwości, że ktoś ma jakieś kontakty z premierem Donaldem Tuskiem. Więc
no, to jest przeszły chyba jest. W sensie miał kontakty.
Rozumiem, ale mówię o tym, że dzisiaj, to jest czas przeszły, absolutnie, ale prezes Jarosław Kaczyński, nie wiedzieć czemu, nagle wraca do tego faktu i go przypomina swoim wyborcom. Czemu to robi? Właśnie po to, aby Prawo i Sprawiedliwość nie traciło jak z takiego wiadra z dziurami elektoratu, który może się orientować na Mateusza Morawieckiego. Proszę zwrócić uwagę, że też ten czas, w którym to się wszystko dzieje, może jest nieprzypadkowy ze względu na to, że myślę, że już kilka miesięcy Przemysław Czarnek jest tym kandydatem na premiera. Jarosław Kaczyński musi też znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego tego, że kolejarz Czarnek, który miał zawieść Prawo i Sprawiedliwość do mety i wygrać wybory, no nie spełnił się na tej pozycji. I tutaj też słyszymy coraz częściej tych podszeptywaczy prezesa, którzy mówią, że właśnie ten Przemysław Czarnek nie miał tego pozytywnego efektu Czarnka w wyborach, no bo jest Mateusz Morawiecki, który cały czas gdzieś swoją aktywnością tą uwagę odciąga, trochę inną agendę, w inny sposób prezentuje, więc nie mam wątpliwości, że to jest trudna sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości, ale my nie możemy spocząć na laurach. My musimy poprawić komunikację, bo myślę, że ta komunikacja to jest coś, nad czym powinniśmy pracować. Ja bardzo dużo jeżdżę po Pomorzu Zachodnim i Pomorze Zachodnie naprawdę rewelacyjnie się zmienia. Jest dużo inwestycji. Ja się nie zgodzę z tym, co państwo tutaj mówicie, że my wstrzymaliśmy inwestycje. Krajowy Plan Odbudowy to dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, dla mieszkańców chociażby Chociwla albo innych też gmin, to jest ponad 15 wodociągów. To są inwestycje...
Rozumiem poprawę komunikacji, ale jak teraz mówimy o gminach, w gminach mówili...
Ja mówię tylko o tym, że Polska się zmienia, że uwolniliśmy gigantyczne... Znaczy, państwo sprowadzacie to do jachtów, które były sprzedawane
i w klubie
proponowane przez jakiegoś działacza Prawa i Sprawiedliwości. To był program i zapisy, które wy przygotowywaliście,
proszę, do puenty, ten
pieniądze, do których nie potrafiliście sięgnąć, a my musieliśmy je wydać w oparciu o też pewne regulacje, które były wcześniej przygotowywane. Natomiast te pieniądze próbujecie zohydzić, ale te pieniądze służą temu, aby poprawić jakość życia Polakom i Polakom. I o tym mówię. Termomodernizację szkół.
Wybranym Polkom i Polakom.
Niewybranym Polkom i Polakom, bo może pan wejść na stronę funduszy z Krajowego Planu Odbudowy i może pan wejść tam na mapę i zobaczy pan wiele inwestycji w szpitale, w wodociągi, w szkoły, w transport. Przecież my dziś mamy największą modernizację w historii polskiej kolei. My nie wstrzymaliśmy inwestycji, my im nadaliśmy tempa. Pan minister
Kamil Wnuk, teraz to panie proszę, no bo tutaj odbiegliśmy od tematu już mocno na KPO, przeszliśmy...
To państwo taki entuzjazm podnieśliście, kiedy zacząłem mówić o sukcesach rządu. Wiem, no że tak, w tym kanale niechętnie się słucha o sukcesach rządu koalicji 15 października, ale myślę, że będę jeszcze miał czas, żeby do tego nawiązać.
I jedną i drugą ręką za rząd, jak najwięcej sukcesów. Jeżeli Polsce mają służyć, to za każdy rząd trzymał kciuki, żeby udawało mu się oczywiście...
Przyjmuję to, panie redaktorze, za dobrą monetę i też mam nadzieję, że pan będzie dostrzegał o tych inwestycjach.
Jeszcze dwa nagie miecze
sobie. I mam nadzieję, że kiedyś, panie redaktorze, zrobicie takie naprawdę podsumowanie Krajowego Planu Odbudowy. Tego, co to oznaczało dla Polski powiatowej. Tego, ile pieniędzy zostało pompowanych w oddziały onkologiczne, ile wodociągów zostało zmodernizowanych, żeby mieszkańcy mieli zdrową, czystą, jakościową wodę. Ile szkół zostało zmodernizowanych, ile pieniędzy przeznaczyliśmy na transformację energetyczną,
jak najbardziej
żeby mniej płacić
robić.
Po Kamil tych Wnuk, złych decyzjach rządu Prawa i Sprawiedliwości, które sprawiły, że dziś mamy w Polsce najgorszą energię.
Czy Mateuszowi Morawieckiemu się uda po prostu?
No to zależy od Mateusza Morawieckiego od tego, czy to, co zaoferuje wyborcom, uzyska jakieś poparcie, bo my dzisiaj tego nie wiemy, to się okaże. Natomiast jednym zdaniem pozwolę się odnieść do kolegi przedmówcy, no, do państwa, którzy nas oglądacie przede wszystkim, bo oczywiście opozycja może zaklinać rzeczywistość, ale prawda jest taka, to jest sezon wakacyjny, urlopowy. Jeżeli państwo wyjedziecie sobie gdziekolwiek w Polskę, nie, mogą być to góry, mogą być to morze, mogą być Mazury, ale także na przykład Roztocze, to 15-20.
Ja polecam Pomorze Zachodnie.
Inaczej to wyglądało, ale porównajcie sobie teraz tą Chorwację, Włochy czy Hiszpanię do Polski. No tam jest cieplej i jest inny kolor morza, ale...
I zatankujcie na polskiej
stacji. Zobaczcie, jak teraz Polska wygląda, jak się nasze miasta zmieniły w stosunku
do... Taniej niż w Europie, kiedyś. To prawda. Naprawdę...
Wyższe góry, większe jeziora.
Nie, serio. No, trwa inwestycja, ale
jeżeli państwo oglądacie ten program i to zastanówcie się przez chwilę, jak dzisiaj wygląda Polska, jak wyglądała kiedyś i jaki wpływ są wszędzie te tabliczki, dofinansowanie z krajowego Planu Odbudowy i tak dalej. Także to się rzeczywiście realnie zmieniło, a jak tutaj dużo wiem wyborców Konfederacji nas ogląda, pewnie gaci też na giełdzie, to zastanówcie się, jak teraz wygląda polska giełda i jak wyglądała kiedyś. No i czy rzeczywiście jest tak bardzo źle ta gospodarka, tak fatalnie wygląda, skoro ta giełda tak dzisiaj w Polsce funkcjonuje, a nie inaczej. Oczywiście są czynniki zewnętrzne, ale zobaczcie, jak jest tak fatalnie, to skąd ta giełda taką ma hossę i skąd to się bierze. To tak pokrótce. Ale wracamy do tematu.
Proszę Mateusz Morawiecki, mi zaraz dopali.
Ja powiem tak, jak chodzi o tą sytuację, tutaj mówiliśmy o chyba 40 posłach w parlamencie. Tak, ja jestem wiceprzewodniczącym mojego klubu parlamentarnego, wiem, z czym to się wiąże, te wszystkie funkcjonowania.
Będzie sukces czy nie?
Realne. Przede wszystkim bardzo dużo się zmieni od środy w Sejmie. Największym klubem parlamentarnym nie będzie Prawo i Sprawiedliwość,
tylko Koalicja
Obywatelska. To po pierwsze. Stracą pomieszczenia, salę kolumnową stracą, tą taką najsłynniejszą, najpiękniejszą, którą mamy w Sejmie. Komisje, funkcjonowanie. Myślę, że po 2-3 miesiącach, jeżeli oni rzeczywiście w takiej formule będą działać, zobaczymy, czy wykorzystają tą sytuację, którą mają.
Wicemarszałek Sejmu jest wakat.
Trzecim klubem, tak. No, PiS nie chciał przyjąć wicemarszałka Sejmu, jeżeli przyjmie go Morawiecki.
Nie, to byście nie chcieli
to będzie, dać
PiS-owi
będzie mógł, Sejmu chcieliśmy i dać uczestniczyć w posiedzeniach Konwentu Seniorów. Oczywiście, właśnie, że
dowodem na to, że postanowiliście zablokować
nie naraz. No, chodziło o to, że PiS chciał Elżbietę Witek na Elżbietę Witek.
Ale w Senacie, z jakiego powodu w Senacie PiS nie ma wicemarszałka? Dlatego, że postanowili anihilować PiS na początku ich rządów. Przez klęskę Trzaskowskiego im się to do końca nie udało, ale mieli anihilować przez zabranie pieniędzy nielegalne, co nadal obowiązuje, i przez niedopuszczenie
też nam je legalnie
do prezydium Sejmu i Senatu, podkreślam, co nadal obowiązuje, mimo że nadal jest to największy klub parlamentarny.
Panie redaktorze, ja muszę tutaj...
To są demokraci.
Panie redaktorze, muszę, czuję się w obowiązku sprostować. Prawo i Sprawiedliwość nie wskazało kandydata. A jeżeli chodzi o subwencje, no wskazało panią marszałek Witek, która wiemy jak prowadziła, dawała po 20-30 sekund.
No ale wskazało.
Sekund w poprzedniej kadencji i niestety no, posłowie też muszą dokonać oceny, mają prawo dokonać oceny negatywnej kandydata na marszałka.
A nie wasze.
Panie pośle, wiem, że pan się denerwuje, ale subwencja została zabrana za po prostu nieprawidłowości, o których doskonale wiedzieliście, że są, bo mieliście chociażby listy Kaczyńskiego do Ziobro.
To ma pytanie prowadzi nas Przemysław Czarnek, który wystąpił parę dni temu na konferencji prasowej przed jedną ze stacji paliw.
Bardziej szokuje, to są paragony grozy na polskich stacjach. To są właściwe i najważniejsze paragony grozy z tego lata. Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł. Przy benzynie 7,29. Przed momentem czytałem Business Insider Polska. Przewidywania są, że diesel urośnie do 8,20. To nie są koszty benzyny i koszty oleju napędowego, które mogą ponieść polskie rodziny.
Panowie, to krótsze wypowiedzi troszkę poproszę, żeby każdy mógł się wypowiedzieć na ten temat i na kolejne, które mamy zaplanowane. Pytanie do posła Jaskulskiego. Panie pośle, pan mówił, że komunikację musicie poprawić. To jeżeli chodzi o ceny paliw, rząd też musi poprawić komunikację?
Myślę, że warto podkreślić, że wczoraj prezydent nie podpisał ustawy, która miała zbierać podatki od nadmiarowych zysków dla wielkich koncernów paliwowych.
Te
pieniądze mogłyby posłużyć chociażby temu, żeby można było kontynuować program CPN. Ale prezydent wbrew temu, co mówi, nie służy ogółowi społeczeństwa, tylko przy tych decyzjach odnośnie WET kieruje się tylko i wyłącznie interesem politycznym swojej strony sceny politycznej. Dziś musimy powiedzieć to wprost. Też to tego dotyczy komunikacja i my tutaj jako politycy powinniśmy być odpowiedzialni, powinniśmy mówić kawa na ławę, jak sprawy wyglądają. Ceny paliw są uzależnione od dynamicznie zmieniającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prezydent Donald Trump w ciągu jednego tygodnia potrafi wywołać wojnę, zakończyć tę wojnę. Widzimy, jak ta sytuacja
dynamicznie zmienia. Ale był program CPN i się z niego wycofaliście.
Był program CPN, który funkcjonował przez 3 miesiące. Ta tarcza pozwoliła w tym, ochronna, cenowa, pozwoliła w tym momencie najdrastyczniejszych wzrostów cen ustabilizować sytuację.
I znowu mamy taki moment.
W dystrybutorach. Przyglądamy się tej sytuacji, ale musimy pamiętać o tym, że ten program kosztował. Ten program kosztował 1,6 mld miesięcznie. Mhm. Te pieniądze skądś trzeba wygospodarować i skądś trzeba znaleźć. Te pieniądze mogłyby się znaleźć chociażby z ustawy od nadmiarowych zysków, skąd byśmy mogli ściągnąć pieniądze od tych koncernów, które niestety, ale też tych przedsiębiorstw i firm, które sytuację kryzysową wykorzystują do tego, aby jeszcze bardziej łupić tych odbiorców paliwa, którzy są do tego po prostu zmuszeni. Orlen przygląda się cenom na rynku paliw. Orlen też ma takie indywidualne mechanizmy, które może użyć.
To dlaczego
te ceny używa i te ceny paliwa dzisiaj, jeżeli uczciwie spojrzymy i przeanalizujemy tą sytuację, w porównaniu do innych cen na innych stacjach paliw w Europie,
są relatywnie niskie. Jeżeli pan zrobi materiał obiektywny i zobaczy pan, jak wyglądają ceny paliw w Europie, są one dużo droższe. Ja jestem jednym z posłów do Parlamentu, przepraszam, nie do Parlamentu Europejskiego, tylko do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Marzenia się spełniają, może kiedyś jeszcze.
W związku z czym też mam czasem ten obowiązek sesji w Strasburgu. I proszę mi wierzyć, w Niemczech o 2 zł benzyna jest droższa, we Francji o 1,5 zł. Dziś w Polsce są tańsze ceny paliwa. Jeżeli chodzi o drożyznę, to przypominam, że rekordowe ceny przy dystrybutorach za rządów Prawa i Sprawiedliwości zbiegły się z bardzo trudną sytuacją związaną z inflacją. Wówczas mieliśmy PiS drożyznę, mieliśmy inflację na poziomie nawet 20%.
Czyli dzisiaj Polacy mogą być spokojni, bo wtedy było drożej,
sytuację w gospodarce. Rząd przygląda się temu, jeżeli będzie tak, że te ceny paliwa będą drastycznie wzrastały, będziemy podejmować kroki. Ale zanim wrócimy do programu CPN, no trzeba też znaleźć źródło finansowania. I ubolewam, to że politycy po drugiej stronie
na
tego stołu nie chcą współpracować, tylko mówią,
to panie proszę,
obniżcie ceny benzyny, ale jednocześnie robią wszystko, żeby przydusić tą sytuację budżetową.
Dlaczego to weto pana prezydenta?
No, szanowni państwo, pan prezydent podejmując decyzję i pochylając się nad każdą ustawą, na chłodno analizuje konsekwencje i tej ustawy. Ta ustawa jest wbrew konstytucji. Ona nakłada obciążenia
z mocą wsteczną.
Podatkowe z mocą wsteczną. I osoby, i to jest...
Ale pan prezydent kierował się interesem koncernów paliwowych czy obywateli?
Pan prezydent jest strażnikiem konstytucji i działania wbrew konstytucji dzisiaj dotykają, są pod hasłem wielkich koncernów, za chwilę mogą być pod każdym innym. I pan prezydent zawsze będzie strażnikiem konstytucji i skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, który państwo skutecznie niszczycie.
A to jest manipulacja, bo to właśnie prezydent właśnie dzisiaj
Trybunał
może
odwrócić sytuację. Ja panu przerywałem. No i też właśnie ta kultura demokracji walczącej, która się przejawia w różnych obszarach, nawet w takiej drobnej wypowiedzi. No. I to jest to, co dzisiaj się dzieje. Tam nie ma mowy o tym, że te pieniądze trafią na obniżkę cen paliw czy na inne potrzebne programy dla polskich obywateli osłonowe.
A gdzie trafią?
No trafią w przepaść, w otchłań, w dziurę budżetową, którą państwo wytworzyliście i każdego dnia zadłużacie Polaków na kolejne miliardy złotych. Te obciążenia będą ponosić kolejne pokolenia Polaków, bo to jest historyczne, jak pan dzisiaj powiedział w przypadku w innym punkcie. Historyczne wydarzenie, że tak daleko zadłużacie i tak głęboko zadłużacie polski budżet. A pan prezydent zawsze będzie, strażnikiem konstytucji i w takich przypadkach będzie podejmował takie decyzje, bo one wynikają wprost z konstytucji. No nie można działać wbrew i prawo nie może działać wstecz. I to jest jakby kluczowa decyzja. Zresztą Trybunał tą sprawę rozstrzygnie, no i wtedy będziemy mogli na nowo o tym rozmawiać. A o tym, że te ceny rosną i o tym, że nagle zatrzymaliście państwo tarczę, no to pokazuje tylko, że ta polityka państwa jest nieskuteczna.
Przemysław Wikler.
Przepraszam.
Z tymi cenami paliw. Ja tu za chwilę Przemysław Wikler.
O tym, jaka jest cena paliwa w Polsce, decydują dwa podmioty. Rząd, bo on opodatkowywuje paliwo, ustala wysokość poziomu opodatkowania paliwa nośników energii i zarząd Orlenu, bo on jest faktycznym monopolistą. Cena w Polsce, poinformuję panów, którzy tego nie wiedzą, wygląda tak, że Orlen ustala cenę na poziomie hurtowym i stacje benzynowe, żeby mieć rentowność, plus minus 40 groszy do każdego litra dokładają. I co więcej, jeżeli Orlen dałby niską cenę hurtową i dałby sensowne ceny na stacjach benzynowych, to wszyscy tankowalibyśmy w państwowej firmie, której jesteśmy w 27% współwłaścicielami przez Skarb Państwa. I doszliśmy do momentu absurdalnego, że jest chciwy zarząd Orlenu, który uzyskał nadzwyczajne zyski i rząd chce z mocą wsteczną zabrać te nadzwyczajne zyski.
Minister finansów potrzebuje.
Zabrać te zyski państwowej firmie, ponieważ zarząd powołany przez ten rząd za bardzo łupił Polaków. Ale, taka jest logika tego, to jest absurdalne.
Za to ma płacone, żeby zwiększać, maksymalizować zyski
Orlenu. Zarząd ma sprawiać, że właściciel będzie zadowolony, a właścicielem tej spółki jesteśmy my, jako Polacy, przez Skarb Państwa. Zarząd tej spółki powinien wybrać strategię, okej, zwiększamy wolumen sprzedaży, bo i tak później przyjdzie rząd i nam nadzwyczajnym podatkiem będzie chciał te nadzwyczajne zyski zabrać. To, co są nielogiczni, nie jest w stanie Donald Tusk usiąść, czy minister finansów z prezesem Orlenu powiedzieć, chłopie, jak tak będziesz łupił ludzi, to mi będziesz generował problem, będę próbował ci zabierać te pieniądze, a pan prezydent nie pozwoli, bo będzie to niekonstytucyjne, bo to nie jest tylko zabranie pieniędzy spółce paliwowej, państwowej, Orlenowi czy innym spółkom, to jest zabranie, pan poseł mówił na temat giełdy, bardzo wielu Polaków jest akcjonariuszami Orlenu i nagle oni się dowiadują, że z mocą wsteczną ta spółka, której oni mają akcje, ma być ukarana jakimś nadzwyczajnym podatkiem. Nadzwyczajne podatki, praworządność polega na tym, że z mocą wsteczną nie wprowadzamy podatków, że nie uznamy, za dobrze ci szło, to ci wezmę więcej pieniędzy niż było to przewidziane i z mocą wsteczną policzę ci za okres, który już był, za działania, które już były, zabiorę ci pieniądze. To jest bandytyzm, nieprawomocny.
Do jakiego poziomu dojdą te ceny paliw?
No te 8,20, o których mówił profesor Czarnek, to już wczoraj takie sceny widziałem na stacjach benzynowych na ulicy Polnej w Warszawie, w wielu innych miejscach. Wiem, że w Warszawie to też jest jeden z elementów tej polityki łupienia, że w dużych miastach ceny są dużo wyższe niż w innych miastach i tam, gdzie jest dużo stacji Orlen, tam szczególnie łupi się polskich kierowców. Ja wczoraj tankowałem za około 8 zł, bo to było benzyna, ale prawie 8,20 właśnie był już diesel. Jak to będzie wyglądało, nie wiemy. To jest pochodną oczywiście procesów globalnych, ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby spółki państwowe nas nie łupiły, rząd nie próbowałby im drugą ręką wyjąć to, co nam zabrały, żeby nam to dotować. Co to jest za logika? Najpierw mając monopol, nie działa UOKiK, jesteśmy łupieni przez spółkę paliwową. Później rząd mówi, słuchajcie, chcę wam pomóc, obniżę wam sposób nadzwyczajny, więc nadzwyczajnym podatkiem z mocą wsteczną dla spółki paliwowej, której ja decyduję o tym, kto jest zarządem, jaką prowadzi politykę, wprowadzę podatek. Jest to jakakolwiek logika? Nie ma żadnej. Nie ma żadnej. Żadną komunikacją tego nie poprawi.
W związku z tym, że ceny paliw kształtuje rząd, ja się z tym zgadzam, co powiedział przed chwilą poseł Wippler, poprzez politykę podatkową, czyli wskazywanie wysokości VAT-u, akcyzy i poprzez
opłaty
też,
paliwowej.
Opłaty paliwowej i poprzez też wpływ na monopolistę państwowego, jakim jest Orlen. Przypominam, że największy populista w historii polskiej polityki Donald Tusk w ramach 100 konkretów obiecał paliwo za 5,19. To zawsze już do końca tej kadencji będzie za nim szło. Mamy sytuację rzeczywiście nadzwyczajną, bo ta wojna wybuchła.
Bez grosika.
Ja przypomnę, że kiedy wybuchła wojna pełnoskalowa rosyjsko-ukraińska i surowce z Rosji zaczęły być blokowane i tak dalej, i zaczął się ten kryzys paliwowy wówczas i też ceny zaczęły gwałtownie szybować, myśmy wprowadzili jednak instrumenty państwowe obniżające ceny paliw na rok. I to była jednak odważna państwowa decyzja. Tutaj się zdecydowali tylko na 3 miesiące. Wojna wcale nie wygasła, wojna wręcz eskaluje. Cieśnina Ormus jest cały czas problemem światowym i się okazuje, że oni się po 3 miesiącach szybciutko wycofują z tego programu CPN. Dlaczego się wycofują? Dlatego, że są rządem, który doprowadza do największej katastrofy budżetu państwa w historii III RP. Dług państwowy 2 200 000 000 000 zł.
Codziennie, lata.
Codziennie ponad 1 000 000 000 zł długu. Co trzecia złotówka wydawana dzisiaj przez państwo rządzone przez rząd Donalda Tuska to jest złotówka z długu, z kredytu. Zadłużanie po prostu na potęgę. Nikt tak nie zadłużał Polski jak oni. W związku z tym szukają różnych instrumentów, żeby tą dziurę budżetową zasypywać, łupiąc rzeczywiście Polaków. A straty wynikające z CPN-u, to chyba pan powiedział, 1 600 000 000 zł miesięcznie, przy 650 miliardach złotych dochodów do budżetu, moim zdaniem to nie jest aż taki uszczerbek, żeby tego państwo
nie mogło udźwignąć.
Więc moim zdaniem jednak, skoro był odważny rząd, który potrafił takie ratownicze elementy polityki związane z cenami paliw kontynuować przez rok,
Nie wiem, dlaczego oni już po 3 miesiącach zdezerterowali.
Kamil Wnuk, panie pośle, to dobrze, że ten program został, no nie wiem, czy zawieszony, można tego słowa użyć, bo on może wrócić, czy zlikwidowany.
Jeżeli pan, jak to pozwoli, się odniosę trochę do ekonomii pana posła Wipera pokrótce, no bo to jest istotne, co powiedział, bo zapomniał o jednej kluczowej rzeczy. Jak najbardziej, jak chodzi o ceny paliw, decyduje no, największy monopolista, czyli Orlen, no i państwo narzuca swój podatek i akcyza na tą kwotę. Natomiast głównym czynnikiem, który decyduje o cenie paliw i w Polsce, i w całej Europie, jest giełda, jest rynek paliwowy na świecie. No i tutaj przede wszystkim wspomniał pan o sytuacji, kiedy ceny paliw pod 10 zł praktycznie doszły w momencie, gdy była eskalacja wojny na Ukrainie, gdy Rosja napadła na Ukrainę. Rzeczywiście taka sytuacja była i wtedy Prawo i Sprawiedliwość prowadziło mechanizmy obronne. Tylko też warto wspomnieć, po ile wtedy było te paliwo, bo ono podchodziło po 10% i z tymi waszymi mechanizmami te paliwo wtedy było wówczas i tak po 8 zł. Po 8, 8,50 tankowaliśmy wówczas paliwo, a diesel dochodził nawet do 10 zł już Po tych waszych obniżkach, które były, mimo tych obniżek. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, no to z czego właśnie główny czynnik? Tutaj pan mówi, że Donald Tusk, to nie jest wina Donalda Tuska, że taka mamy cenę paliw, tylko to jest podobnie jak wtedy w 2022-2021 roku była wojna, Rosja napadła na Ukrainę. Tak samo teraz, nie wiem, czy pan się interesuje piłką nożną, panie rektorze?
Trochę, mniej niż kiedyś.
No to zobaczmy, jaka była sytuacja. Mieliśmy czerwiec, mieliśmy mundial, rzeczywiście praktycznie przerwano wojnę w Zatoce Perskiej. Na czas mundialu niewiele się w tym temacie działo. Nawet była mowa, że się dogadają, że będziemy mieli cieśninę Ormus uwolnioną od tego konfliktu. No, wojna się skończyła. Pan taki słynny z grzyszku prezydent Stanów Zjednoczonych próbował wyjść ten puchar trzymać. Rodzin mu tego pucharu nawet nie dał podtrzymać po finale mundialu.
A co to było do cen paliwa?
Wojna się skończyła i rzeczywiście niestety, skończył się mundial, przepraszam, i znowu zaczęła się wojna. Niestety trochę tak jest na świecie. Podobnie jak była Olimpiada Soczi. Na czas wielkich wydarzeń sportowych państwa przerywają działania wojenne, a potem niestety one eskalują.
Ale wymieniliście ten program.
Już
panie redaktorze, Już panu mówię.
Ludziom,
w czerwcu
za tyle
i wracamy do głównego tematu, od którego decydują ceny paliw, czyli giełdy światowej. Rzeczywiście w czerwcu, w połowę czerwca, w momencie, gdy te ceny paliw, giełda wyglądała inaczej. Baryłka ropy spadła poniżej 90 dolarów za baryłkę, tak? I te ceny rzeczywiście się ustabilizowały i wówczas decyzja była słuszna podjęta, bo ogromne koszty dla wszystkich.
No dobrze, ale
państwa.
Pan teraz wracasz do tego programu, czy nie, panie pośle?
W mojej opinii powinniśmy wrócić do tego programu, natomiast to, co powiedział tutaj poseł Jaskulski, musimy najpierw znaleźć środki na sfinansowanie tego programu, bo te niespełna 2 miliardy miesięcznie to nie jest mało. Znaczy, ja myślę, że to jest decyzja i tutaj ja bym apelował do polityków opozycji obecnej, żebyście pomogli nam znaleźć rozwiązanie, a nie atakowali, bo ja wiem, że panowie macie kilometrówki, was nie interesuje, po ile tankujecie paliwo. Natomiast uważam, że pan prezydent nie powinien przeszkadzać rządowi, tylko pomóc prowadzić dobre rozwiązania, bo to jest istotne dla wszystkich. Wy macie kilometrówki, a państwo, którzy nas oglądają, nie mają kilometrówek i potrzebują tankować taniej.
Nie mają nawet mało tego, ja też mam kilometrówki.
Macie większość.
Dokładnie.
Panowie mają, zazdroszczę.
A jeszcze jedna rzecz, jak chodzi o cenę paliw, wspomniałem wcześniej o tych wyjazdach
zagranicznych.
Bo tak krytykujecie Polska.
Zawsze można popływać.
Jeździcie państwo za granicę, wynajmujecie samochody, zobaczcie, nie wiem, w południowej Europie, gdziekolwiek jest paliwo. Czy jest
proszę polecieć na Maltę i zobaczyć, porównać ceny na Malcie i w Polsce jest taniej. Jest taniej na wyspie, która nie ma u siebie rafinerii. Całe paliwo jest przewożone z zewnątrz, z tego rynku globalnego, o których pan mówi, i paliwo na stacjach benzynowych jest tańsze niż w Polsce.
To proszę Tuńczyka.
Patryk Jaskulski.
Na wyspie, taka na środku
morza. Tam najwięcej środków.
Na 5,19 groszy, o których mówił Jarosław Sellin. To była zbyt lekko rzucona obietnica przez premiera? Niefrasobliwie?
Obserwujemy polityczny populizm, bo z jednej strony mamy apel o to, aby obniżyć ceny paliw, z drugiej strony mamy troskę o finanse publiczne, ale w sytuacji, w której na biurko prezydenta trafia ustawa, która ma ściągnąć nadmiarowe zyski, bo wiemy o tym, że to jest taki mechanizm w biznesie, że kryzys zawsze jest szansą do szybkiego wzbogacenia się tych, którzy działają czasem nieuczciwie.
Ale o to Orlen.
Mówimy o zarządzie
Orlenu. Ja mówię generalnie o branży paliwowej.
Orlen nie,
jest jedynym graczem. Orlen jest kluczowym
graczem,
który będzie
Orlenu.
Też korzystał z tych instrumentów, żeby regulować te ceny. I tak jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości Orlen wprowadzał obniżki weekendowe, i tak teraz też wprowadza. Rezygnuje z tej marży, w weekend może zatankować bodajże 35 czy 40 groszy taniej. Tyle tylko, że proszę zwrócić uwagę, że to paliwo w dystrybutorach jest. Ja pamiętam, jak Prawo i Sprawiedliwość chwaliło się z tym, że próbowało ręcznie wpływać właśnie na marżę Orlenu, co doprowadziło do tego, że tego paliwa na rynkach, przy dystrybutorach nie było, albo Orlen miał, ale nie chciał sprzedawać, bo było to poniżej ceny tej rynkowej zakupu. Sytuacja na świecie jest dynamiczna, sytuacja na świecie wpływa na ceny paliw. Jeżeli chcemy rozmawiać o tym wszystkim uczciwie, to ja naprawdę do was apeluję. No przecież nie można uprawiać takiego populizmu. Chętnie bo albo zgadzamy się, żeby od dużych koncernów ściągać zyski, albo zgadzamy się, że musimy gdzieś poszukać tych środków, które zapewnią finansowanie innych usług. Przecież na koniec dnia wolnościowy poseł Wippler wie o tym, że rząd ma pieniądze wszystkich podatników. I na koniec dnia mamy jeden worek, którym trzeba jakoś gospodarować. Państwo możecie mieć do nas pretensje. Może trochę uzasadnione, że te wydatki są dzisiaj rozbuchane, że jest deficyt. Ale jeżeli państwo przeanalizujecie ten budżet, to widzicie, że ten deficyt równa się dokładnie wydatkom na polską obronność. Nie, no, co nie, więcej, ale nie, teraz pan przed chwilą mnie upomniał, że ja wchodzę w zdanie, a widzę, że pan teraz zrobił dokładnie...
Finiszując, panie pośle, finiszując.
Wracamy do tych wysokich standardów z początku tej debaty. Finiszując. My modernizujemy polską armię, ale nie tylko modernizujemy, nie kupujemy tylko sprzęt, ale także budujemy polski przemysł obronnościowy. Cały czas konsekwentnie budujemy wzrost i potencjał gospodarczy, dzięki czemu w tej sytuacji kryzysowej polska gospodarka jest silna, jest stabilna, jest wzorem dla innych państw europejskich, a inflacja w Polsce jest pod kontrolą. Jest najniższa w ostatnich latach.
To prawda, inflacja jest
pozwala, obywatelom, biorcom...
Jest panie Boże, ja tylko zapytam o jedną rzecz.
Jest to niewątpliwie sukces, że rząd jest stabilnym partnerem, że rząd pozyskuje środki unijne i inwestuje w rozwój polskiej gospodarki.
Mówił
to jest sukces.
Mówił pan o populizmie.
Pan jako prezydent minister powinien cieszyć się sukcesu Polski. Zwłaszcza kiedy państwo
konsultujecie ten sukces,
chociażby jadąc na szczyt G20, reprezentując tam między innymi rząd.
Mówił pan o populizmie w kontekście cen paliw, to chciałem tylko zapytać, czy te 5,19 to właśnie nie był populizm? Czy to nie był skrajny przykład populizmu?
To było hasło, które padło podczas kampanii wyborczej. W sytuacji, w której aktualnie było, premier określił, że byłoby 5,19. I proszę zwrócić uwagę, że jak były sprzyjające okoliczności rynkowe na rynkach globalnych...
Przez 3 lata nie trafił premier w taki
sprzyjający moment, gdzie ta cena paliwa 5,19 sięgała. Faktycznie. Nie na wszystkich stacjach benzynowych, ale było tak. Do momentu, kiedy Donald Trump zachwiał sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie. My cały czas rozmawiamy o sytuacji w Polsce, jakby ona była oderwana od sytuacji geopolitycznej. Proszę zwrócić uwagę, że te kryzysy, które przeszły przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, faktycznie były wielkie. My przechodzimy przez podobne kryzysy i zawirowania w geopolityce, ale mimo to sytuacja w gospodarce jest na tyle stabilna, że opanowaliśmy inflację. Mamy stabilny wzrost gospodarczy. Kontynuujemy duże inwestycje, inwestycje rozwojowe, które dadzą miejsca pracy w przemyśle obronnościowym, ale które także usprawią jakość życia, bo inwestujemy największe w historii danymi, pieniądze na polską
inflacji,
kolej.
Wzrostu PKB, panie pośle, pana zostawię, Przemysław Wippler.
Poseł Konfederacji, profesor Andrzej Zapałowski, wysłał interpelację do ministra finansów i do ministra aktywów państwowych, ile paliwa i po jakiej cenie Orlen sprzedał na Ukrainę w 2025 roku. I ponad 7 miliardów litrów państwowa spółka PKN Orlen sprzedała na Ukrainę po cenę około 3 zł za litr. Da się? Da się. Za 3 zł? Za 3 zł. Ale na Ukrainę, a nie dla Polaków. I to są dane, które uzyskaliśmy w odpowiedzi na interpelację.
A jaka więc była podstawa jest, prawna tej sprzedaży?
Umowa między Orlenem a nabywcami na Ukrainie.
Kiedy zawarta?
Jak chcecie, potraficie w 2024-2025. Nie ma długoterminowych kontraktów na sprzedaż produktu. To jest produkt, więc dla Ukraińców, dla gospodarki ukraińskiej jest paliwo za 3 zł. Dla Polaków jest za 8,20. Mówię o faktach, to są dane. Chciałbym przypomnieć, że nie elfy, nie krasnoludki, ale Donald Tusk decyduje o tym, kto jest ministrem aktywów państwowych. Jest to minister Balczun, a minister Balczun decyduje o tym, kto jest w zarządzie Orlenu, a zarząd Orlenu sprzedaje za 3 złote paliwo, ale na Ukrainę, na eksport, a my w Polsce płacimy 8,20. I tyle w temacie.
To tak krótko, panowie, jakbyście się odnieśli do tych uwag, argumentów przemysłowych.
Ja 7 miliardów litrów.
Ja nie znam tych okoliczności, ale wiem, że chociażby polski rząd chyba w dalszym ciągu finansuje Starlinki, które służą ukraińskiej armii, aby otwierać...
A w PKP między Warszawą a Krakowem nie ma internetu, a Starlinki mamy. Jacek Bartosiak mi mówił, że jak jechał do Kijowa, miał świetny internet, którego nie ma, jeździ w polskich pociągach. Tak to jest.
Ten populizm, bo pytanie...
To jest prawda.
Rozumiem, nie ma tego internetu, to jest fakt. Uważam, że powinniśmy pracować i będziemy pracować nad tym, aby poprawiać jakość podróżowania koleją. Inwestujemy w nowe składy, inwestujemy w nowe połączenia. Szczecin-Warszawa 4.19, budujemy i modernizujemy linię.
Do tych argumentów, jakby nas chodzi dotyczących paliwa.
Ja nie znam tych okoliczności, tych rewelacji, o których mówi pan poseł Wiple, ale jeżeli mogę się odnieść, zakładam, że może to być też...
Zakładam,
że może to być też jakiś element porozumienia i wsparcia Polski, która udziela dzisiaj Ukrainie, która, przypominam, w dalszym ciągu nic się nie zmieniło od 2022 roku. W dalszym ciągu prowadzi pełnoskalową wojnę i trzyma imperialne zapędy Putina jak najdalej od polskich granic. I może to jest jeden z elementów dostarczania i pomocy w ten sposób, dostarczając paliwo do czołgów, które walczą o bezpieczeństwo także polskich granic. Może tak być, tak samo jak w kwestii internetu. Ale to, że jest internet i płacimy Starlinki, nie zwalnia nas oczywiście z obowiązku, abyśmy dbali o to, żeby internet także był w polskich pociągach. Ja też czasem jeżdżę można poprawić.
Klimatyzacja jeszcze, żeby była, bo to
Polska 2050 minutów.
Na Pomorzu Zachodnim wszystkie pociągi mają, więc zapraszam, że jak pan jeździ pociągiem, panie ministrze, na Pomorze Zachodnie, na wczasy przyjechać tam wojewódzkie, od marszałka wszystkie
pociągi nowe
kupione. Świetne połączenia. Piękne Pomorze Zachodnie.
Proszę bardzo.
Tak, znaczy ja już tutaj kolega powiedział, tylko się po jednym zdaniu odniosę. Jak chodzi, jako członek Komisji Infrastruktury, jak chodzi o pociągi, to, no to niestety wygląda tak, że jak się wcześniej konkretne systemy zamontowało w tych pociągach, zainwestowało się ogromne miliony złotych, to to nie jest tak, że wrzuca się modem i to zacznie działać. Niestety z tego względu, że ogromne koszty były tych nowych technologii, za coś, co już zapłaciliśmy, nomen omen, w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Stąd tego internetu rzeczywiście nie ma w wielu miejscach. Natomiast
na Podlasiu
już mówię,
problem,
na wszystkich tych nowych...
Internetu to teraz też nie będzie.
Na wszystkich nowych inwestycjach ten internet już jest, a na tych też będzie ten internet, tylko nowe rzeczy, które trzeba prowadzić, infrastrukturę, są na tyle kosztowne, że jeśli chcieli to zrobić, tylko ten internet prowadzić, to się po prostu nie opłaca. Stąd niestety tak to wygląda, też jeżdżę cały czas
Starlinki
pociągiem
to jest
choćby do Warszawy. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, no to panie pośle Wimper, no nie wiem, czy pan to jeździ na kawę do Putina, na rozmowy, co ma mówić w polskich telewizjach, czy to tak jak Grzegorz Braun, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj wrogiem Polski jest Federacja Rosyjska, a nie Ukraina. I to, że Ukraina utrzymuje się i walczy z tymi Rosjanami, to jest dla nas istotna sprawa, bo my nie chcemy mieć wojny na Bugu albo co gorsze na Wiśle, na tych liniach, tylko niech Ukraina stara się bronić na Donbasie, na wschodniej Ukrainie, bo tam się toczy ta wojna w tym momencie. I chciałbym, żeby tam się skończyła i żeby Ukraina tę wojnę jednak wygrała.
Polacy mają dość lepszego traktowania obywateli Ukrainy niż własnych obywateli.
Proszę o to jakieś dowody powiedzieć, a nie tylko...
Panowie, paliwo 3 zł dla Ukraińców i 8,20 dla Polaków. Ukraińców. Starlinki działający internet w pociągach na Ukrainie.
Panów,
za polskie pieniądze nie działający w polskich pociągach.
Temat
i tyle.
Naszej
czy to są wystarczające dowody, czy chce pan kolejny?
Będzie pan na mnie krzyczał, czy będzie pan
rozmawiał?
Nie, mówię, że chce pan. Bo mnie pan rozmawia, tylko będzie pan krzyczał.
Wcześniej mówiłem.
Jak nie ma argumentów, to się krzyczy, tak?
Nie, no właśnie podałem argumenty.
Nie ma argumentów, to się
krzyczy. Wracamy za chwilę do rozmowy.
Trochę szacunku.
Ja rozmawiałem z panią minister długie, długie godziny na temat tego, jak w sposób mądry, nie polityczny, wiecie o co mi chodzi, tylko naprawdę mądry, przemyślany podejść do tego problemu. Nie chodzi o wzbudzanie jakichś emocji, nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle. Wręcz przeciwnie, ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. czyli 76 800 zł miesięcznie. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie. Nielicznym będzie wydawało, że to jest mało, bo zarabiali w tym niekonsekwentnym systemie wynagrodzeń i zupełnie niekontrolowanym systemie wynagrodzeń, zarabiali dużo, dużo więcej. Ten pułap, ten limit wydaje się przyzwoity i na pewno nie skazuje nikogo niskie zarobki. 76 800 naprawdę to jest chyba godna kwota. Co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę. Te 76 800 będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowartość dwóch pełnych etatów. Jeden etat to jest 8 godzin dziennie. A więc to ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne. Lekarze będą mogli pracować długo, żeby zarobić dużo. Ale wymagane tu były także precyzyjne określenie, jak długo może lekarz pracować. Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i chodzi o wyeliminowanie tego pola do nadużyć, że no, zdarzały się przypadki, że pracowano no, większą ilość godzin niż ma doba. I to w kilku miejscach, więc no, wiecie, o czym mówię. A więc 76 800 maksymalnie miesięcznie, 250 zł za godzinę. I to oznacza równowartość dwóch pełnych etatów. Nie będzie także czegoś, co budziło złe konsekwencje i złe emocje, czyli wynagrodzenia na zasadzie procentu od procedury. Leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem.
Płace maksymalne, jeżeli chodzi o lekarzy, to jest konkretny pomysł rządu. 76 800 zł brutto miesięcznie. I pytanie do posła Jaskulskiego. Dlaczego premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu, tłumacząc o konieczności wprowadzenia tych rozwiązań, mówił o dwóch etatach, 76 tysięcy? Jeżeli lekarz będzie pracował na dwóch etatach, to można było powiedzieć po prostu 38 zamiast 76.
To jeden z pomysłów, które mają sprawić, żeby polski system ochrony zdrowia działał efektywniej. Dlaczego? Dlatego, że będzie ciężko dziś przy tej ilości kadry lekarskiej sprawić i zmusić de facto lekarzy, by tylko pracowali w jednym miejscu po 40 godzin. Są miejsca, w których musimy korzystać z wiedzy, potencjału, doświadczenia, umiejętności wykwalifikowanych lekarzy w trochę większym wymiarze. Natomiast przed nami bardzo trudna dyskusja także publiczna o czymś, co dotyka tak naprawdę każdego jednego obywatela, czyli kwestia ochrony zdrowia. Sytuacja, którą dzisiaj mamy w systemie, jest to wypadkowa tak naprawdę wszystkich rządów, które ten system trochę modernizowały, trochę poprawiały, a tak naprawdę tylko i wyłącznie pudrowały. Sytuacja, która miała miejsce w Szpitalu Południowym, uświadomiła także społeczeństwo o tym, że kwestie zarobków lekarzy nie mają żadnego górnego limitu. Ja się cieszę, że akurat prezydent tą ustawę podpisał, bo ustawa, która wiąże zarobki lekarzy w systemie z ich numerem PESEL, czyli ustawa, która daje możliwość sprawdzenia, ile realnie lekarze zarabiają w Polsce, została podpisana. I na kanwie także tej ustawy, analizy tej sytuacji, chcemy wyeliminować wszelkie patologie, które w systemie ochrony zdrowia narastały przez to, że nikt horyzontalnie na tą sytuację przez lata nie patrzył.
Panie proszę, fakty są pudrowaniu takie rzeczywistości. Jeżeli tylko pudrowali tę rzeczywistość, to co wy robicie, to nie jest pudrowanie, tylko to jest jakaś duża reforma?
Myślę, że czeka nas rewolucja i tą rewolucję już robimy. Proszę zwrócić uwagę na to, że polska ochrona zdrowia przechodzi system cyfryzacji. Już dziś pacjenci, obywatele mogą korzystać z e-recept. Za chwilę już dziś na część zabiegów, ale za chwilę na większą część zabiegów będzie e-kolejka. Ta e-kolejka pozwoli uszczelnić system. Ta e-kolejka też pozwoli de facto podjąć decyzję obywatelowi, który będzie mógł zobaczyć, gdzie dane świadczenie jest w jakim terminie dostępne. I to pacjent będzie mógł podjąć decyzję, czy chce u siebie w szpitalu, w swojej miejscowości przejść jakiś zabieg, czy gdzieś dalej woli gdzieś dalej pojechać. To też pozwoli tak naprawdę wyeliminować wszelkiego rodzaju patologie, czyli jakieś wchodzenie przed kolejkę, przed innych pacjentów. Uszczelniamy system, który do tej pory działał trochę jak sito i działałby pewnie dalej, bo proszę zwrócić uwagę, że rząd Donalda Tuska przeznacza rekordowe finanse na ochronę zdrowia. Ale z tymi rekordowymi finansami na ochronę zdrowia musi pójść też odczuwalna, jakościowa zmiana dla pacjenta. Przez nami wielkie wyzwanie i tu apeluję, jeżeli państwo po stronie opozycyjnej nie jesteście opozycją totalną, tylko chcecie kierować się interesem pacjentów, to bardzo was proszę o to, abyśmy w tym procesie ochrony, naprawy systemu ochrony zdrowia rozmawiali naprawdę merytorycznie,
będzie teraz
bez
obóz rządzący.
Tych emocji politycznych i bez takiego populizmu, bo żeby mieć więcej środków albo móc przeznaczyć więcej środków na leczenie, trzeba gdzieś powiedzieć, gdzie jest ta granica, jeżeli chodzi o górną granicę zarobków lekarzy. W ten sposób może uda się zagospodarować więcej środków, aby przeznaczać je na leczenie, bo niestety w niektórych szpitalach, także tych zarządzanych powiatowo przez polityków albo działaczy Prawa i Sprawiedliwości, większość zarobków, przychodów szpitala szło na pensję, a nie na leczenie.
Polska 2050, panie proszę, te zmiany, które proponuje minister zdrowia, które proponuje premier, to są jakieś znaczące zmiany, które realnie sytuację w służbie zdrowia zmienią? Do wyborów chociażby?
Znaczy oczywiście, że to są znaczące i bardzo ważne i bardzo potrzebne zmiany, tylko pamiętajmy, że polski system ochrony zdrowia to jest stajna augiasza, którą nikt dotychczas po 1989 roku nie udało się nikomu dobrze posprzątać.
Ale wy spróbowaliście chociaż.
A teraz trzeba robić operację na, mówiąc terminami medycznymi, na otwartym organizmie, no i trzeba takie delikatne robić cięcia, żeby na tym nie ucierpiał ten system ochrony zdrowia dla Polaków, bo dzisiaj tak wygląda, że trzeba zrobić reformę i to nie ulega wątpliwości. Ta sytuacja, ja dziękuję mediom za nagłośnienie sytuacji Szpitala Południowego, bo dzięki temu cała opinia publiczna zobaczyła, jak sytuacja wygląda i zmobilizowała chyba wszystkie środowiska polityczne, zarówno naszą koalicję rządzącą, jak i opozycję, do tego, żeby w końcu ruszyć ten temat, który jest być może dla wszystkich niewygodny, ale niezbędny do realizacji. Dwa tygodnie temu Polska 2050 zorganizowała taki okrągły stół, na którym tak naprawdę nasze postulaty
prawie wszyscy tam byli, oprócz kolegów z Koalicji Obywatelskiej.
Tak, ale było przedstawicielstwa Ministerstwa Zdrowia jak najbardziej, a dzień wcześniej było spotkanie też u pani minister, gdzie też uczestniczyliśmy. I szczerze powiedziawszy, no tam konkretnie 12 postulatów było, powiem ciekawą rzecz. Tak naprawdę większość tych rzeczy to są rzeczy, o których wyśmiewany przez wielu Szymon Hołownia mówił w 2023 roku. Nie udało się wtedy tego wprowadzić, ale okazuje się, że to jest najprostszy i najłatwiejszy sposób, żeby coś zrobić. Poza oczywiście kwestią rozdzieleniem tych środków finansowych. No bo
te zapowiedzi szło na lekarz, to był taki świat zmarzeń. Miał lekarz do nas dzwonić, pytać, ale, jak się czujemy, tak. Miały być zwroty za prywatną służbę zdrowia.
Panie redaktorze, bo największym problemem zdrowia jest nie tylko, bo my rekordowe środki, my 100 miliardów dajemy więcej na ochronę zdrowia teraz w budżecie niż wydawało w ostatnich rządach Prawo i Sprawiedliwość. Tylko problem polega na tym, że dysponowanie tych środków jest bardzo istotne, no bo rzeczywiście, jeżeli w tym samym szpitalu jeden lekarz zarabia 150 tysięcy złotych, drugi zarabia 30 tysięcy złotych, tylko na innym oddziale. Jeden oddział rzeczywiście ma tyle środków, a inny oddział, na przykład chorób wewnętrznych, gdzie najwięcej Polaków trafia, bo proces tam się starzeje, zawsze jest niedoszacowany, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, o której wspomniał poseł Jaskulski, bardzo ważna i bardzo istotna, wreszcie ta ewidencja. No, za chwilę pewnie koledzy z opozycji będą mówić, jakie to są ogromne kolejki, bo są kolejki do specjalistów, ale o tej kolejce się od wielu lat mówiło, w końcu będzie ogólnie dostępna wiedza dla wszystkich, cyfryzacja tego systemu, czyli każdy będzie wiedział, gdzie i ile się czeka. No i ważniejsza, bardzo ważna kwestia, ważniejsza rola POZ-ów. Dzisiaj połowa Polaków...
Panie proszę, powiem, że to jest póki co zapowiedź tej cyfryzacji, ale ona też przed wyborami...
Nie, ale... Nie, panie redaktorze. Nie.
Pod etapami.
No, okay, tylko, że teraz pan tak mówi, jakby to już się wydarzyło.
Nie, panie redaktorze, po kolei. Mieliśmy na razie jedną ustawę. Druga ustawa teraz będzie... No, chyba we wrześniu trafi już taka bardziej szczegółowa właśnie do Sejmu, a do końca roku będzie cały pakiet ustaw, jak chodzi o reformę zdrowia. Tutaj liczę bardzo na pana prezydenta też, dlatego uśmiecham się do pana,
zaraz już
żeby po prostu merytorycznie merytorycznie i sensownie. Jeżeli teraz ma uwagi, to on okej, okay, niech nie wprowadza. Ale ważne jest to, żebyśmy tutaj rozmawiali, a nie tylko krytykowali i atakowali. Bo takie, są takie rzeczy dla Polski jak bezpieczeństwo, polityka zagraniczna i ochrona zdrowia, która powinna być ponad podziałami politycznymi.
Ja jestem...
I chciałbym, żebyście Państwo to zrozumieli i żebyście współpracowali, a nie przeszkadzali.
To Jarosław Sanitko, panie proszę, ja pozwolę sobie pytanie zadać, czy jeżeli chodzi o płace lekarzy, to Prawo i Sprawiedliwość nie powinno zacząć od uderzenia się we własne piersi, bo to za waszych rządów zdaję sobie sprawę, jak trudne były czasy
po COVID-u,
ale jednak to, jak wtedy sytuacja się zmieniła za waszych rządów, jak się wymknęła spod kontroli, no chyba trudno tego nie zauważyć.
Ja się do tego ustosunkuję, ale widzę, ile panowie w tej sprawie mówili, więc pozwolę sobie mniej więcej tyle samo czasu zająć. Otóż ja jestem wzruszony tymi apelami o rozmowę ponad podziałami, bo pamiętam na przykład, jak prezydent Karol Nawrocki, który w trakcie kampanii swojej prezydenckiej, zwycięskiej, się zorientował, że na każdym spotkaniu z ludźmi ludzie mówią: przede wszystkim zajmijcie się służbą zdrowia. To nas najbardziej boli, to jest zadanie całej elity politycznej. Zwołał szczyt w sprawie ochrony zdrowia w grudniu chyba ubiegłego roku i premier Donald Tusk zabronił swojej pani minister przyjścia na ten szczyt.
Ale zrobił
to a propos tego apelu pana Jaskulskiego, żeby ponad podziałami, żeby pomóc i tak dalej, i tak dalej.
W politycznych wydarzeniach
zabrali się za to, 2,5 roku rządzą, zabrali się za jakieś elementy pomysłów reformy ochrony zdrowia dopiero po skandalu i aferze towarzysko-partyjnej Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w szpitalach warszawskich, ujawnionej przez dziennikarzy, z tym najbardziej znanym skandalem w Szpitalu Południowym, który ma wymiar i zarobków lekarskich, i saloniku VIP dla uprzywilejowanych, i prosektorium, straszliwe rzeczy tam się działy, i tak dalej, i tak dalej. Zabrali się za to dopiero teraz i w dodatku w charakterystyczny dla premiera sposób, przekierowując uwagę opinii publicznej na lekarzy, na ich zarobki. To jest rzeczywiście realny problem do rozwiązania, ale lekarzy jest 165 tysięcy i myślę, że w tej dużej grupie ludzi, takich, którzy naprawdę patologicznie tak się zachowują, że korzystają z tego systemu i takie duże pieniądze zarabiają, jest zdecydowana mniejszość. Tymczasem robi się taką atmosferę, że zainteresujmy się lekarzami, patrzmy na lekarzy, patrzmy na ich zarobki i tak dalej, i tak dalej, bo to jest właściwie klucz problemu, a to nie jest klucz problemu. Klucz problemu to jest reforma całego systemu. Reforma polegająca na tym, że trzeba jednak odważnie podjąć decyzję stopniową oczywiście, mocniejszego finansowania służby zdrowia, nie do 8% PKB, tylko więcej, bo w każdym kraju europejskim, w Czechach 13% są u naszych sąsiadów. To są dwucyfrowe liczby. Trzeba pomyśleć o reformie sieci szpitali, żeby ujednolicić właścicielstwo nad szpitalami, bo tu jest totalny chaos. I trzeba też pomyśleć o tym, żeby lekarze wyraźnie się deklarowali, czy pracują w służbie prywatnej, czy pracują w służbie publicznej. Tych pomysłów jest więcej, ale o tym powinno się rozmawiać właśnie, a nie tylko o zarobkach lekarzy, bo to jest problem do rozwiązania, ale to jest problem dzisiaj wniesiony przez ten rząd z powodów populistycznych, żeby przekierować uwagę opinii publicznej od wielkiego skandalu, do dzisiaj niewyjaśnionego, do dzisiaj nieprzesłuchany główny autor tego skandalu. 40 dni już mija i nadal w prokuraturze przesłuchania nie było. Więc to jest próba po prostu odwrócenia uwagi, zamiecenia tego skandalu, tej afery pod dywan.
Sławomir Mazurek, panie ministrze, czy prezydent będzie współpracował w tych sprawach, o których mówił poseł Jaskulski, z obozem rządzącym?
5 grudnia odbył się szczyt medyczny. Dlatego tak późno, bo też tak późno rząd zwlekał z ustawą, która dotyczyła właśnie kwestii ochrony zdrowia. Tam zostały sformułowane takie pytania najważniejsze, 5 ważnych kwestii. No to kwestia kluczowa, to jest kwestia zniesienia limitów, to jest kwestia i tego, że te limity powróciły. To jest kwestia kolejek, to jest kwestia traktowania szpitali powiatowych jak kuli u nogi. To są oszczędności związane z lekami dla dzieci, kobiet, w ciąży, osób 65+.
No ale panie ministrze, ale to jakieś hasła, które zostały...
Tak, ale one są, ale to nie były hasła. To było coś, co jakby wypracował szczyt medyczny. Były pewne
ale
grupy,
kolejki, z którymi... skrócić, panie ministrze, to nie trzeba było szczytu medycznego, żeby skrócić kolejki.
Oczywiście, ale kwestia limitów, które nagle powróciły, to jest dość istotna kwestia. Oczywiście to jest tak, że
Ten szczyt drogowotny też odbył się z tego względu, że Donald Tusk nie ze wszystkimi grupami chciał się spotykać. Dopiero ten szczyt wymusił ten kolejny, na którym pojawiły się takie zapowiedzi. Na pewno pan prezydent kwestię ochrony zdrowia traktuje bardzo poważnie. Tutaj pan profesor Czałderna bierze udział we wszystkich ważnych spotkaniach, także tym razem z ekspertami, z Radą.
A te propozycje rządowe, prezydent pozytywnie do nich na tym etapie już podchodzi.
Na każdym etapie, tam gdzie możemy składać stosowne wnioski do tego, co można poprawić, składamy. I taką przyjmujemy politykę, że na każdym etapie, nie zawsze one są przyjmowane, widzimy to po różnych ustawach, ale tutaj rady pracują i akurat pan profesor Czałderna jako wybitny specjalista bardzo dokładnie te kwestie
jest na bieżąco,
analizuje. I to jest coś, co jest jakby też z perspektywy pana prezydenta postawione jako bardzo wysoki priorytet. Pan profesor Czałderna bardzo blisko z panem prezydentem w tych kwestiach współpracuje i na bieżąco te sprawy są w pałacu analizowane. Oczywiście budzi jakieś głębokie niezrozumienie, ale być może to jest taki cień tej polityki, że właśnie w tym momencie koncentrujemy się na tym, na kwestiach zarobków. No bo tak naprawdę ta afera w Szpitalu Południowym to głównie była kwestia oszukiwania, oszustw. No nikt nie jest w stanie, podobnie jak w sprawach reprywatyzacyjnych, tak pewnie w tym przypadku nie jest możliwe, żeby ktoś mógł pracować ponad dobę. No doba ma tylko 48 godzin, a w tym przypadku...
Nawet 24,
przepraszam. No,
trochę by było wygodniej,
poszedłem za daleko, tak, 24. Zawsze nam brakuje tego czasu, prawda? Ale tu nie brakowało, tu można było wpisywać i żaden system, żadna cyfryzacja tego nie wychwyciła. To też jest ciekawe, że być może problemy są po stronie systemowej. Przypomnę też, że recepty to nie jest coś, co pojawiło się teraz, tylko pojawiło się jeszcze w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy. Ten proces trzeba kontynuować, cyfryzować i tutaj, jeśli chodzi o nowe technologie, przełomowe, także pan prezydent złożył stosowną ustawę i takie technologie, które będą usprawniać życie obywateli, są bardzo ważne. Trzeba też unikać nadmiernej biurokracji, która też pojawia się bardzo mocno w szpitalach i też lekarze powinni być skupieni. Ale jedną najważniejszą rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, co dzieje się dzisiaj, z czym dzisiaj mierzą się maturzyści, którzy chcą iść na kierunki lekarskie, a kierunki lekarskie były zamykane, wprowadzono limity. Powinno jednak ten zawód powinno się otworzyć, tak jak to było w zawodach prawniczych, otworzyć ten zawód, żeby większe... Oczywiście trudniejsze, ale trzeba iść w tym kierunku, bo my potrzebujemy lekarzy dzisiaj. Jesteśmy w czasie wojny hybrydowej. Być może będziemy potrzebować tych lekarzy także w obszarze medycyny pola walki. Więc my potrzebujemy więcej lekarzy, nie mniej lekarzy i na pewno to jest obszar ważny też dla bezpieczeństwa państwa.
Przemysław Wipior, i zacznijmy od tych limitów płac, jeżeli chodzi o lekarzy. Czy to jest dobre rozwiązanie?
Nigdy nie zagłosuję za limitem wynagrodzenia dla lekarzy. W Polsce nie ma problemu pensji lekarzy. Problemem jest zły nadzór nad szpitalami sprawowany przez polityków i zły nadzór NFZ-u nad tym, jak wydawane są środki publiczne. Problemem nie jest to, że ktoś dużo zarabia. Problemem jest to, że ktoś ma fikcyjne kontrakty, że ma płacone za pracę, której nie wykonuje, że ma płacone przez miejsca, w których się nie pojawia, albo ma płacone za to, żeby utrzymać sztucznie jakiś konkretny wydział w szpitalu. Nie wiem, czy pan poseł Wnuk zmienił zdanie, ma inne zdanie niż Szymon Hołownia i pan premier Kosiniak-Kamysz co do konceptu, by jeżeli w trakcie 60 dni nie będziemy mieć dostępu do lekarza, że wtedy idę prywatnie, biorę rachunek, biorę paragon, biorę fakturę, a NFZ oddaje mi pieniądze. Głosiliście to w kampanii. Jest pan za tym, czy jest pan przeciw temu?
No to
jest pan za czy przeciw?
Oczywiście, że to jest reforma, którą trzeba zrobić. Oczywiście, że tak.
Ale to dobrze. Od 870 dni jest mój projekt ustawy w Komisji Zdrowia mrożony, ponieważ wstyd było mrozić osobiście Szymonowi Hołowni jego kluczowy projekt dla służby zdrowia, więc wrzucili go na pierwsze czytanie do Komisji Zdrowia. I najpierw poseł Arłukowicz, teraz pani przewodnicząca z Koalicji Obywatelskiej, prawie 900 dni mrozi projekt Klubu Konfederacji, którego jestem autorem i którego jestem sprawozdawcą, że jeżeli Polak nie ma, Polka, dostępu do lekarza, to pójdzie prywatnie i dostaje zwrot pieniędzy. Obiecywaliście, kluczowa wasza propozycja, złożyłem projekt ustawy, nic z tym nie robicie, bo mówicie,
ale to po kolei.
Ale to na koniec już teraz każdy z panów nie możemy. Już.
Problemem jest to, że mamy kilka szpitali powiatowych, na przykład w Małopolsce. Każdy właścicielem jest inny powiat i jest jasne, że jest mało lekarzy i walczą z sobą o jednego lekarza i ceny idą do góry. Gdyby szpitale zabrać powiatom i dać na przykład sejmikom na poziomie właścicielskim, zregionalizować to, najlepiej połączyć to z likwidacją niepotrzebnego szczebla samorządowego, jakim po kilkudziesięciu latach od reformy jest powiat, to byłaby fundamentalna zmiana, to byłoby zmniejszenie poziomu patologii. I takich zmian jest wiele, a pomysł, że ktoś obecnie, czy ustali maksymalny limit wynagrodzeń lekarskich, doprowadzi do tego, że kolejki się wydłużą, Polacy będą umierać bez dostępu do specjalisty. Taki będzie realny skutek i każdy, kto się zna na ekonomii, wie, że tak będzie.
Panowie, to teraz na koniec po 90 minutach dyskusji i 90 sekund na podsumowania. Czy mogą panowie wykorzystać w dowolny sposób ten czas? Tylko też pozwolę sobie te 90 sekund do 60 skrócić, bo już musimy wkrótce kończyć. Patryk Jaskulski.
Myślę, że to był znowu manifest populizmu. Żadnego konkretnego rozwiązania sytuacji w ochronie zdrowia, jeżeli chodzi o pana posła Wiplera. Złożył pan projekt do komisji sejmowej. Jak rozumiem, nie przygotował pan nawet w tym projekcie oceny skutków regulacji.
Oczywiście, że
tylko teraz też jestem pana czasu na dyskusję już.
Kwestii
tylko
finansowej. Natomiast pan mówi o tym, że trzeba konsolidować szpitale, trzeba mądrze zarządzić siatką świadczonych usług w szpitalach, ale jednocześnie przy każdej próbie konsolidacji jakiegokolwiek szpitalu, która się dzieje dzisiaj w Polsce, albo przy optymalizacji siatki świadczonych usług, opozycja podnosi argument, że ktoś próbuje zamykać na masową skalę szpitale. A fakty są takie, że taką ilość oddziałów, jaką zamknął Prawo i Sprawiedliwość, to my jeszcze długo jeszcze będziemy musieli się modernizować ten system, żeby do tych liczb doprowadzić. Ja bardzo ubolewam, że prezydent Karol Nawrocki, już kończąc też te swoje 60 sekund, skłamał w kampanii wyborczej. Ja pamiętam takie wypowiedzi, w których mówił, że pochyli się nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Ustawa, która trafiła do polskiego Sejmu, była kompromisem wypracowanym przez różne strony sceny politycznej. Ona bardzo mocno nie ingerowała, ona tak naprawdę dawała prawo 2 milionom obywateli do tego, aby uzyskiwać informacje medyczne w szpitalach, ułatwiać kwestie rozliczeń podatkowych. To miało ułatwić życie obywatelom.
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, Karol Nawrocki kłamał, kieruje się tylko interesem publicznym, a nie interesem wszystkich obywateli.
Tylko interesem
interesem obywateli, podpisałby projekt ustawy o statusie osoby najbliższej.
Kamil Wnuk, tylko pan jeszcze minutka.
To miało być o czym innym, no ale no, panie Wiper, jest pan zwykłym manipulatorem i populistą. Tak naprawdę wyciągając taki fragmencik systemu ochrony zdrowia, nie da się tego zreformować. Jest potrzebna reforma całości tak naprawdę. A pan o tym dobrze wie i mówi pan tylko o fragmentach. Tak, zlikwidujmy ZUS, zlikwidujmy NFZ, zlikwidujmy Urząd Skarbowy. Tylko co dalej? Mówić można wszystko, ale trzeba jeszcze mieć pomysły i realne działania, a nie tylko gadanie, żeby nabijać sobie sondaże, a potem jakoś to będzie. No sorry, ale tak działacie. Polityka powinna być o sprawach dotycząca ludzi, którzy oglądają Kanał Zero, a nie tylko o was. Drugi próg podatkowy, kwota wolna od podatku, najem krótkoterminowy, najem długoterminowy. To są rzeczy, którymi się zajmuje Polska 2050 i to są rzeczy, które dotyczą państwa wszystkich i które będziemy realizować w najbliższym czasie w ramach rządu, w ustawach rządowych, a także z poprawkami Polski 2050.
Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
Znany jest tekst Napoleona, że do prowadzenia wojny trzeba trzech rzeczy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. I to można też przenieść na politykę. Do dobrego prowadzenia polityki rząd, każdy rząd potrzebuje pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Mamy dzisiaj u władzy, u steru władzy w Polsce ekipę, która kolekcjonuje do budżetu 650 miliardów złotych, ale wydaje 830. Największy deficyt w historii Polski. Większy w jednym roku niż przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Dług taki, że co trzecia złotówka jest wydawana z kredytu. 2 biliony 200 miliardów złotych zadłużenia. Jak z tego wyjść w przyszłości? Więc a rządy Zjednoczonej Prawicy doszły nawet do momentu, że budżet mógł, miał być zbilansowany. Tyle wydatków, ile dochodów. Tylko że wybuchła pandemia i to nam przeszkodziło. Ale prowadziliśmy politykę tak, że okazało się, że to jest możliwe. Trzeba tę ekipę odsunąć od władzy, żeby roztropną, mądrą politykę w każdym wymiarze prowadzić, bo do tego są potrzebne pieniądze, ale trzeba umieć nimi zarządzać.
I Sławomir Mazurek, Kancelaria Prezydenta, minuta.
Tak jak pan powiedział, pan prezydent będzie stał na straży konstytucji i będzie bronił spraw publicznych, spraw wszystkich obywateli. I to jest, i to będzie kluczowe, szczególnie rodziny. A jak mówimy o rodzinie, to też pamiętajmy o ludziach młodych. I już w ostatni weekend sierpnia w Juracie po raz pierwszy on będzie się historyczne spotkanie z młodymi ludźmi. Po raz pierwszy Jurata będzie otwarta, szczególnie właśnie dla młodych ludzi od 18 do 26 roku życia. Będzie to okazja do bezpośrednich rozmów z prezydentem. Będzie i strefa kultury, i strefa sportu. Będzie wiele ciekawych atrakcji, ale głównie chodzi o to, żeby rozmawiać o przyszłości Polsce, jaką tą Polskę chcemy budować, tak żebyśmy mogli w niej osiągać sukces, żebyśmy chcieli w niej mieszkać i żebyśmy sprzyjali jej rozwojowi. Temu będzie służyć rozmowa z panem prezydentem. Wszelkie informacje na stronie prezydent.pl.
Bardzo dziękuję. I Przemysław Wiper na koniec, Konfederacja.
Klub Konfederacji to zaledwie 16 parlamentarzystów, a jest to klub, który ma największą liczbę projektów ustaw poskładanych na liczbę posłów w tym parlamencie. Złożyliśmy kilkukrotnie propozycję podniesienia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, co obiecywali politycy Koalicji Obywatelskiej. Cała koalicja głosowała przeciw temu. Zgłosiliśmy też prawie 900 dni temu projekt ustawy, którą obiecywali pan premier Kosiniak-Kamysz i pan marszałek Hołownia, aby po 60 dniach, jeżeli nie będziecie mieli dostępu do specjalisty, byście poszli prywatnie i rząd wam odda za to pieniędzy. To nam mówili w spotach wyborczych politycy koalicji obecnie rządzącej. My ten projekt przygotowaliśmy, nikt nad nim nie pracuje. Obiecywaliśmy dobrowolny ZUS, ale dobrowolny ZUS, a nie tylko dobrowolny ZUS na miesiąc, co obiecywali nasi konkurenci. I widzimy, że rośnie zaufanie do Konfederacji, rośnie nasze poparcie w sondażach. Za to wam bardzo dziękujemy, ale obiecujemy więcej, przede wszystkim konsekwencje w tym, co robimy i sławność.
Bardzo dziękuję. Patryk Jaskulski, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję, miłego dnia dla państwa.
Kamil Wnuk, Polska 2050.
Dziękuję, miłego weekendu. Tak.
Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Sławomir Mazurek, Kancelaria Prezydenta.
Dziękuję bardzo.
I Przemysław Wiper, Konfederacja.
Dziękuję bardzo.
I ja również państwu bardzo dziękuję. Życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.